Oh, I'm not, Lana, so shut your dick trap. But...
Are you laughing at dick trap?
But seriously, though.
Cześć, witajcie w 62. odcinku podcastu Inside Baseball. Mówi do was z Wrocławia Mateusz Żarkowski. Urodziłem się w namiocie, wychował mnie wiatr.
I Konrad Okoński, zabawny tytuł grający na tytule Mateusza.
A w dzisiejszym odcinku rozkminy, stare hip-hopy.
Masturbating.
Jak zrywa się z dziewczyną w Kentucky.
Niewidzialności fizyka.
I nowy segment, czas mścicieli.
Oraz newsy, stoły się odwróciły.
Białe penisy są słabsze.
Celebrując najlepszych DJ-ów.
Terapia cycem.
Złota głowa i żelazna dupa.
Ryba swastyka.
Problem narkotyków w szkołach i gdzie je kupić.
Szkoły?
Narkotyki.
Szkoła. Nienawidzę cię, ale kocham skąd pochodzisz.
A także w piłka w trybuny i after show. Aha, tak? Dobrze. Nie pominam tak. Niczego.
Tak.
Mamy też dwie wiadomości w odwodzie, ale zobaczymy, jak będziemy stali z czasem. Hej Mateusz.
Cześć Konrad.
Jak się masz?
Co tam? Mam się rękami, nie wiem.
Byliśmy na koncercie hip-hopowym.
Byliśmy razem, tak.
Poszliśmy na koncert Łony.
Łony, jedynego rapera, na którego koncert bym poszedł.
No i to było ciekawe doświadczenie bardzo.
To było bardzo dziwne doświadczenie.
Łona był bardzo popularny w miarę. Znaczy, no, nie był, on nigdy nie był chyba super popularny, on był bardziej kultowy. Kojarzysz ten motyw?
Do tej pory jest.
Że ktoś jest kultowy, że nie jest popularny w mainstreamie, ale ci, co go znają, to go naprawdę lubią, bo jest naprawdę spoko i wtedy jest kultowy, to jest Łona. I Łona, wiesz, słuchaliśmy go w gimnazjum, a gimnazjum było bardzo dawno temu.
Później słuchaliśmy go w liceum.
15 lat temu gimnazjum było, jakoś 10 lat temu mieliśmy 18 lat.
No Łona nas wychował, no, tak jak wiatr.
Łona nas wychował. I jak szliśmy na ten koncert, ja ci się przyznam, Mateusz, ja nie wiedziałem, czy tam będą sami starzy ludzie, którzy słuchali Łony za dziecka, czy tam będą na przykład sami młodzi ludzie, którzy znają na przykład tylko ostatnią płytę. Albo, nie wiem, może Łona będzie popularny wśród młodych. Ale
nie, było spoko.
Bardzo mieszane towarzystwo. Sympatycznie.
Mi się wydaje, że raczej w naszym wieku ludzie.
Ale były takie... było poznać to, że to jest jednak koncert starych raperów, bo on miał takiego kumpla, który z nim był i on miał tego, jak się nazywa ten koleś, który śpiewa to samo, co Łona w trakcie.
Mieliśmy to słowo. Mówisz o Jacu.
Jak się nazywa, ale jak się nazywa ta funkcja, że na koncercie
naganiacz,
ktoś...
Naganiacz, ja to nazwałem kiedyś.
I jego naganiacz, Jacu, jak to powiedziałeś, powiedział, że kiedyś skakał na tłum, ale teraz już nie skacze. Tylko wyobraża sobie, że skacze. I to było takie starcze zajebiście. Pamiętam, że
Jacek,
kiedyś skakaliśmy
na tłum.
Ale to
jest Jacek Markiewicz, redaktor Markiewicz. To jest... I on... bardzo mocno z tym zespołem pracuje. To nie jest tak, że on...
Nie znałem wcześniej.
Bo on nie śpiewa piosenek na płytach, nie? Ale na przykład jakbyś zobaczył parę takich dobrze wiesz nagrania. Ma swój kanał na YouTubie. To tam robią na przykład takie krótkie spoofy, nie?
Nie, no
na przykład wyjaśniamy takie bardzo krótkie segmenty, wyjaśniamy, objaśniamy.
Ej, nie, on był naprawdę spoko. Poza dowcipami, które próbował rzucać, to był naprawdę spoko. Ale tylko ja jestem ciekaw, jak to się dzieje,
był bardzo fajny,
że ktoś się poci tak dużo na koncercie, a jest gruby ciągle.
Kurwa, Konrad po bandzie.
Ja tu jesteś spoko. Wyglądasz jak Gabe Newell.
Zostaw Markiewicza w spokoju.
Przepraszam, nie chciałem.
To spoko, ale bardzo mi się podobało. Taki... Taki nostalgiczny był ten koncert.
Był, no. Chociaż nie wiem, czy to była kwestia tego, gdzie staliśmy, czy generalnie nagłośnienie było takie, że za bardzo nie rozumiałem tekstów, także tylko te piosenki, które dobrze znałem, mogłem wiedzieć, co było śpiewane.
I mi się wydaje, że problemem było trochę nie nagłośnienie, ale być może tak ta forma koncertowa, to znaczy w sensie ta forma taki koncertu hip-hopowego, czyli trochę basy z głośników, za dużo koleś, wiesz, często muzyka zagłuszała ich, nie? Ale było spoko.
Nie, było bardzo fajnie.
Także... Podoba. Ja na przykład z kolei wyszedłem po tym i miałem tak, żygałem acid jazzem.
Co?
No, taka muzyka, co leciała pod...
Pod spodem? Pod tym.
Tak, no to nawet nie acid jazz, to było takie... nakładające się na siebie perkusja. z różnych motywów, tak jakby. W sensie parę segmentów perkusyjnych, które się na siebie nakładały i to było takie nieciekawe.
A to było już w trakcie tego? W trakcie koncertu czy po koncercie?
To jest bardzo specyficzny motyw melodyczny. Mhm. Jakbyś słyszał, to byś wiedział, o co mi chodzi.
Oni tak w sumie mieli ten motyw, że tam był DJ i do tego był jeszcze perkusista, także oni mogli mieć taki motyw, że DJ grał jeden beat, a perkusista robił na tym jakieś improwizacje.
Zmienia faktu, stare hip-hopy, no.
Stare hip-hopy, no. Oni i my. W gimnazjum.
Nie, ciekawe. Ja tak sobie w ogóle ostatnio oglądałem jakiś taki... co ostatnio oglądałem? Teledysk Blink-182.
Wow, nice.
Taki stary, nie? Miałem ochotę na to.
All the small things?
Wszystkich z tych po kolei, nie?
Kiedy mówisz teledysk, masz na myśli wszystkie teledyski.
Nie, rock show na przykład, gdzie oni wypożyczyli, dostali kasę i zaczęli wydawać po tłumy, wiesz, rzucać ją w tłumy i zapłacili jakiejś starszej babce, żeby ogoliła się na łyso i zostawiła sobie z tyłu taki mulet, nie? Fajne pojebane rzeczy. Ja bardzo uwielbiam kurczę, teraz nie pamiętam tego.
Sum 41? Piosenka czy zespół?
Honest, let's make this last forever. Forever and ever. A. Let's make this last forever.
Wiem,
First Date. To jest First Date. Mhm. I tam jest tak, oni są ubrani tak na lata 70. czy coś takiego. I jest, mają, wiesz, takie shorty, fryzury takie zajebiście stare. Z tych taki punk, taki wiesz, punk rockowe klimaty mi się od razu kojarzą z Blink-182. Mhm.
No. Nie no, wiesz, ja lubię bardzo tak naprawdę, nie? Jest to dla mnie bardzo deskowa muza. Także dobre wspomnienia. A propos teledysków, to mogę ci coś polecić fajnego.
Czekaj, bo znowu nacisnąłem na zagłuszenie.
Aha, mówiłeś coś w tym czasie.
Mówiłem,
że siadasz na tym.
Ktoś w komusze w ogóle, bo to jest za krótkie. Jakby było dłuższe, to by leżało na stole, ale to jest akurat pod dupę.
Aha.
Także wiesz, jak wisi, to akurat na tym siadasz. No nieważne. W komentarzach tego pod tym teledyskiem ktoś napisał, jaki zespół mnie tutaj przywiódł. I ja wszedłem na stronę tego zespołu. Five coś tam of Summer, nie wiem, coś takiego. Nie. Five Seasons of Summer, taki jakiś dziwny zespół emo. Ale oni byli ubrani jak tacy nowa fala skate'ów.
I jaka ja pamiętam, jest nowa fala, że masz obcisłe spodnie opuszczone? Czy
no
co?
I wiesz, no tak wyglądali specyficznie. I ja mówię, kurwa mać, kiedyś my wygraliśmy. I tak jak mi się to wydaje śmieszne, teraz tak... Komuś się musiał Blink-182 na przykład wydawać śmieszne, a mi się jednak oni wiesz, chodzą na przykład, mają koszulki jeszcze te Audio Air Walki, nie? Mhm. Te takie firmy, które wtedy produkowały tą taką odzież i buty, te takie nie hip-hopowe, tylko takie skate'owe, nie?
Ja nie mogę, to jest punkowy boys band.
Tak!
Five Seconds of Summer.
Tak, i ludzie to porównują z tym i to jest tak śmieszne, bo...
Mateusz, nacisnąłeś dupą.
Nie nacisnąłem.
Aha, okej.
Bo odpaliłem na chwilkę, żeby zobaczyć, co jest z tym. Ciekawe to jest, strasznie ciekawe to jest, jak to porównasz. No w każdym bądź razie, no cóż, no, rzeczy idą do przodu.
No, dobrze.
I tak jak punk, teraz ten Five Seconds of Summer na przykład, które znalazłem, wygląda generalnie tak, jakby One Direction nagrało punkową piosenkę.
Wiesz, to... nasi ojcowie pewnie śmiali się z Offspringa, my śmiejemy się z Five Seconds of Summer, nasze dzieci będą się śmiały z kolejnej
rzeczy. Ja wiem, że dla twojego starego był tylko Black Sabbath, nie?
No, ciekawe odkrycia poczyniłeś, powiem ci, muzyczne, ale ja mam muzycznie mam też ci coś do polecenia.
Żeby przeanalizować to, albo tak sobie nostalgicznie poprzypominać, to jest ciekawe, nie? Jak spojrzysz na te wszystkie number bandy, nie? Blink-182, Sum 41, Green Day 75, nie? Później był już sam Green Day.
Tak, Green Day ja zawsze mało słuchałem i...
Green Day był taki emo.
Ale Green Day jest super krytycznie uznany i często o Green Dayu mówią w podcastach takich o kulturze, których słucham sobie i tak mnie to dziwi, bo to jest taki zespół, który dla mnie był po prostu jednym z tych setki zespołów, które grają tak samo. W sensie, wiesz,
tak,
spoko,
no to
ale...
To jest dziwne właśnie. Zastanawiam się dlaczego.
Może byli
to nie przez wokalistę?
Trochę lepsi po prostu.
Nie tak, wiem. Przez wokalistę.
Może.
Billy Joe Armstrong.
Słuchaj, muszę ci o czymś opowiedzieć.
Przez wokalistę. Aha.
Słyszałeś o tym filmie Kung Fury? Miał taki zajebisty zwiastun jakiś czas temu i był sfinansowany chyba przez Kickstarter.
Wiem, słyszałem, że wychodzi. Albo
nagrali promocyjny teledysk
Z Dawidem Hasselhoffem.
Z Dawidem Hasselhoffem.
Widziałem. Widziałem, jest, stary.
Kurwa, ale jednocześnie jest to najlepsza piosenka Hasselhoffa, jaką słyszałem. Bo słyszałem du. Kilka.
Du. Nasz milaj, szmir, laminir.
Konrad i niemiecki, uczyłem się 6 lat.
Ja tej piosenki uczyłem się 6 lat.
I 12 lat próbowałeś zapomnieć.
Z samego początku, faktycznie jest Kung Fury.
Zajebisty, jeśli ktoś tego nie widział, wyszukajcie sobie Kung Fury i najnowsza rzecz z tego prawdopodobnie będzie to teledysk z Hasselhoffem. I respekt dla Hasselhoffa, dobry koleś. To jest koleś, który naprawdę nie ma wstydu. W sensie w pozytywnym znaczeniu.
Ja lubię, jak mają dystans do siebie. Ale wiesz, to jest koleś, który grał w Słonecznym Patrolu.
No i w Nieustraszonym. W sensie...
No, ale jak możesz nie mieć dystansu do siebie, jak grasz w takie rzeczy? To jest fajne właśnie.
To kiedyś byłem na topie. Tam Pamela właśnie... Anderson grała.
Jezus Maria. Widziałem, a propos właśnie roastów, w zeszłym odcinku mówiłem o roastach. Był mm-hmm. też roast Pameli Anderson.
Nice, a ja zapomniałem tego sprawdzić.
To są fajne rzeczy. Wrzucę parę takich roastów, które mi podeszły.
Zapiszę sobie roasty na moją listę, na której mam filmy, które mam zobaczyć. I miałem tam voices, o którym chcę ci powiedzieć. Jak moje wrażenia powiem ci potem.
No ja ci wrzuciłem voices.
Ty mi wrzuciłeś, dlatego chcę ci opowiedzieć, ale to w after show.
Jestem tak ciekawy, bo to jest jeden z fajniejszych filmów.
Kurwa, stary film.
Dobra, jeszcze mam parę jedną rzecz. Ktoś mi wrzucił pojęcie na Facebooku, wrzucił i strasznie mi się spodobało. Masturbating. Mhm. Stary, masturbating. Co to może oznaczać? Masturbating oznacza, kiedy idziesz na randkę, ale sam, na przykład do kina.
Nice, a ja to lubię.
To jest zajebiste określenie na coś takiego. Żebyś sam poszedł do restauracji albo sam do kina.
Jest bardzo dobre. Popieram je, możemy je wprowadzić, tylko że jak przetłumaczyć to na polski? Jak się mówi na masturbację po polsku?
Masturantka?
Masturantka, jazda na randce? Raz, jazda na ręcznym. Wieczór z prawicą.
Wieczór z prawicą.
A to jest po prostu
Wieczór z prawicą brzmi jak zajebista nazwa dla programu satyrycznego.
Albo politycznego.
No mówię, satyrycznego, politycznego. Wieczór z prawicą. O Jezus.
Polega na tym, że siedzi prezenter i masturbuje się i próbuje wystrzelić jakąś nazwę jakiegoś tego.
To z kolei brzmi jak japoński teleturniej.
Słuchaj, robisz tak. Robimy takie koło, na którym masz różne partie polityczne i zakręcasz tym kołem i koleś wali konia i próbuje wystrzelić na to koło i... Tam, gdzie upadnie najwięcej spermy, ta partia będzie miała najwięcej poparcia. Prawdopodobnie.
Naprawdę brzmi japońsko, stary.
No wiesz, no była już ośmiornica, która przewiduje wyniki meczów futbolowych, także generalnie... Untapped market. Chodźmy dalej. Jak zrywać
dziewczyną... się z dziewczyną w Kentucky? No. Kentucky.
O co chodzi tutaj? Nie zrywa się, przeżywasz shotgun wedding.
Kochanie, nie możemy być parą, ale ciągle możemy być rodzeństwem.
Nice. No wiesz, no, generalnie
no bo
takie miejsce, takie czasy.
Mówi się, że facet z kobietą nie mogą być przyjaciółmi, ale najwyraźniej ciągle mogą być rodzeństwem.
Mogą. Ta droga zawsze jest otwarta. Znaczy nie zawsze, tylko wtedy, kiedy jesteś rodzeństwem.
Nie. Ach, kazirodztwo gra dla całej rodziny.
Najlepiej.
Niewidzialności fizyka. Rozkminialiśmy ostatnio...
Czy miał być tam przecinek pomiędzy nimi?
Nie, fizyka niewidzialności w sensie. Tylko rozkminiałem ostatnio z kumplem niewidzialność i stwierdziliśmy, że że niewidzialność nie jest możliwa z paru powodów. Nie jesteś w stanie, jeżeli na przykład koleś byłby całkowicie niewidzialny, zakładamy, tak? Mhm. To wszystko byłoby niewidzialne, on by nie widział. Bo jeśli widzi, to światło wpada do jego oczu i tam jest absorbowane, więc nie może przechodzić dalej. Jest pochłaniane przez jego sensory oczne, wzroku.
Tak.
Nie? Więc albo by był niewidzialny, to światło by przelatywało przez niego, więc on by typowo nie widział.
Mhm. No tak, jeśli światło nie może wchodzić w interakcję z jego ciałem, no to nie może wchodzić
albo
w interakcję z jego...
Albo miałbyś takie latające czarne kulki.
Ale latające źrenice, nie?
Nie no, źrenice, czarne kulki. Właściwie tak. Nie źrenice, a...
Takie dziurki.
Te. To miejsce, gdzie się światło zatrzymuje, nie?
No musiałaby to być tylko ten kawałek oka, ta matryca, Jezus, na którą pada światło.
Jezus, budowa oka.
No, matryca to się chyba nazywa w aparacie, także pewnie w ludzkim oku jakoś
podobnie. Aha, siatkówka.
Siatkówka, o.
Siatkówka.
Byłyby latające siatkówki, zajebiście.
Latające siatkówki.
Jak na meczu jakimś, wiesz.
Fajnie, siatkówki latające. Siatkówki. No właśnie, jak na meczu siatkówki. Stary!
Tak.
Nowy, jestem tak zajebiście, zajebiście nakręcony na ten.
Na czas mścicieli?
Czas mścicieli.
W takim razie pozwól, że puszczę ci to.
Sir, Agent Coulson of S.H.I.E.L.D. is on the line.
I'm not in.
Is this about the Avengers? Which I know nothing about.
Odlałem go ze swoich ust.
Odlałem go ze swoich ust, totalnie. Mamy opowiadanie Pratchett's Avengers Resemble autorstwa Jemmy Who. Jakbyś podpisywał się nazwiskiem, miałbyś to swoje nazwisko, chłopaku, ale nie podpisujesz.
Może się nazywa.
Może nazywa się Jemmy Who.
Jemmy Who.
To mój mąż, Jemmy Who.
To brzmi jak gruby koleś jarający trawę, na którego wszyscy ludzie mówią Michu.
Słuchaj.
Jemmy Who.
This is my husband, Jemmy Who. What's his last name? Who? Your husband.
O nie! O nie!
Klasyka komedii.
Klasyka komedii. Bardziej klasycznie się nie dało.
Dobra, to będziemy czytać troszeczkę inaczej dzisiaj. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie.
Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chcemy czytać po paragrafie i rozmowy chcemy czytać na głosy, tak żeby czytać po jednej, żeby robić dialog po prostu.
Tak, a tam, gdzie jeśli będzie mój dialog, a będą didaskalia, to Mateusz czyta te didaskalia.
Mhm, więc zobaczymy, jak to wyjdzie.
Dobra, ja zaczynam, czy ty?
No proszę, ty tłumaczyłeś. Aha, chcę powiedzieć tylko, że... Jako, że ja nie dałem rady dzisiaj zdążyć, Konrad przetłumaczył cały ten i jestem pod wielkim wrażeniem, bo strasznie trudno to przetłumaczyć, strasznie tak. Trudnym językiem jest to
także
napisane.
Także jeśli macie...
To nie jest tak łatwy jak Pratchett.
Także Mateusz wam to mówi, bo jeśli ktoś z was chce się dotykać,
proszę,
słuchając,
nie, jak
to myślicie o mnie. jeśli coś jest oznaczone gwiazdką, że jest jakiś przypis, to ten przypis mamy tutaj z boku. Będziemy go czytać. Okej. Okay. Mściciele Pratchetta, bezprawie. Był to ósmy tydzień roku gderliwej mątwy i po długich latach namawiania patrycjusza na ustawy socjalne, Wetinarii wreszcie ogłosił pierwszy coroczny tydzień parady nieumarłych. Ulice Ankh-Morpork były więc zapełnione nie tyle paradującymi byłymi zmarłymi, lecz sklepikarzami usiłującymi zarobić na ucieszy ludności. Pojawiło się nawet kilku bardziej konserwatywnych i nietolerancyjnych sprzedawców, jako że poglądy polityczne bledną w obliczu płacących klientów. GSP Dibbler, którego pełny tytuł to technicznie rzecz biorąc CEO, CFO, COO, COO GSP Dibbler, szef niepokojącej i podejrzanie dochodowej firmy Dibbler Industries, najwyraźniej spotkał w tym tygodniu jakąś przeszkodę na ścieżce swojej kariery, jako że jego pracownicy znów sprzedawali kiełbaski jego słynnego przepisu. Zapewnił ich, że było to całkowicie na miejscu, jako że mięso samo wciąż wylewało z siebie jelita i miało w zwyczaju ruszać się, kiedy jedzący spodziewał się, że jest martwe.
Początek tygodnia nie odbył się bez problemów. Organizacja parady okazała się na przykład koszmarem. Rekszuł, głowa o ruchu prawa nieumarłych, czasem bez głowy, był zdecydowany maszerować na froncie procesji. Ale w trakcie prób wyszło, że jego ręce nie są w stanie utrzymać flagi bez opadania.
Bez odpadania.
Przepraszam, bez odpadania. Jeszcze trudniejsze było wyznaczenie porządku parady, ponieważ istotne było, żeby nikogo nie urazić przez umieszczenie go z tyłu pochodu. Przy czym wszyscy nalegali, żeby ich ze sobą nie mieszać. Na przykład wilkołaki walczyły o miejsce przy przodzie, byle nie było to miejsce drugie, bo to przypominało im o srebrze. Dumna rada, Jezus... Dumna rasa wampirów chciała oczywiście iść jako pierwsza, byle marsz nie odbywał się za dnia. I mimo, że technicznie rzecz biorąc byli nieumarli, mieli prawo do udziału, wielu strachów zawolało zostać w szafach.
Nawet patrycjuszowi udzielał się duch, wydarzenia. Kazał pomalować swój gabinet jeszcze ciemniejszym odcieniem czerni i powiesić kilka dekoracyjnych szkieletów na ścianach. Do kogo te szkielety należały, niestety uciekło mu z pamięci.
Bałagan pergaminów leżał rozłożony na biurku przed nim, zapisany ścianami litego tekstu, przerywane prawym żargonem, równie nieprzystępnym jak damska jaskinia trollowej dziewicy. Po przeciwnej stronie stołu znajdował się powód tego dokumentnego zamieszania. Nice, Konrad.
Dzięki.
Zombie prawnik, pan Slant. Podczas gdy reszta jego ciała gniła, bystry prawniczy umysł miał się doskonale. Obaj mężczyźni byli w chwili obecnej zajęci półdżentelmeńską rozmową na temat praw nieumarłych w kontekście spisywania testamentów i w kwestii legalności i odbierania z powrotem majątku, który zostawili bliskim.
Proszę pozwolić, że przypomnę...
Doszedł głos prawnika, chociaż jak to się stało, było tajemnicą, jako że płuca Slanta przestały działać lata wcześniej.
Sprawę Herforda S. Kieszonki.
S w tym przypadku nie jest poprawne. Zamiast niego powinno czytać się przekreślone S, czyli dolar. Bogactwo Herforda Kieszonki było tak przepastne, że kazał prawnikom legalnie zmienić swoje środkowe imię na nazwę waluty. Posiadał poziom ekstrawagancji, który zawstydziłby Moista von Liebwiga.
W okolicznościach, które ustanowiły problematyczny precedens, pan Kieszonka po śmierci z rąk początkującego przynosiciela pianin obudził się w swej trumnie i wypełzł, by przekonać się, że jego testament został już odczytany i wykonany. A co za tym idzie, jego pokaźny majątek został podzielony między jego żyjących krewnych, pozostawiając tego dawniej bogatego człowieka z niczym.
Rzekłbym, że to raczej sprawa dla Urzędu Nieumarłych Relacji Publicznych, ale rozumiem, co pan ma na myśli. Jestem gotów wysłać dekret do Gildii Grabarzy, by każde ciało otrzymało liścik, który w wypadku zmartwychwstania mogliby wręczyć adwokatowi i anulować testament. Jednakże wzniosła atmosfera pochówku może zostać przy tym pogrzebana.
Patrycjusz lubił dowcipy. Pozwalałem mu wyrazić swoje odpowiednio czarne poczucie humoru poddanym, bez silenia się na radosny typ głosu, ton głosu. Zawsze wytykali mu dowcip, myśląc, że to przypadkowa gra słów, próbując rozluźnić atmosferę. On wtedy uderzał bezlitośnie i wyprowadzał ich z równowagi jeszcze bardziej. Był to zaskakująco skuteczny trik, który sprawiał mu ogromną przyjemność.
Pan Slant jednak nie zaśmiał się. Nie wytknął też dowcipu. Kontynuował negocjacje. Zirytowało to Patrycjusza. Nie dał po sobie poznać. Ech, prawnicy.
Co w przypadku wampirów i popielnych duchów, które nie posiadają stałej formy, do której można przypiąć liścik?
Rozkażę swojemu człowiekowi opracować uniwersalny system oznaczeń.
Miał na myśli geniusza zamkniętego w pałacowym strychu. Patrycjusz nie zdziwiłby się, gdyby rozwiązanie zawierało mechanizm napędowy albo przycisk samodestrukcji.
Jeśli pan pozwoli, jest pewna sprawa osobista, o której chciałbym pomówić.
Lewa brew nieumarłego odpadła. Wetinari uznał, że spróbował ją podnieść.
Oczywiście.
W jaki sposób można zostać członkiem waszej społeczności?
Zapytał Patrycjusz.
Niestety, mój panie, nie można po prostu zdecydować się zostać członkiem. Bycie nieumarłym to nie wybór, to coś, czym jesteś.
Och, proszę zrozumieć, nie pytam o siebie. Pytam dla swojego przyjaciela.
A czy pański przyjaciel jest nieumarłej orientacji?
Cóż, jest, że tak powiem, w połowie drogi.
Tydydym, 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 tydydym.
Ta, ta, ta.
To był czas
przyjemny jest. Przyjemnie jest. Następnym razem zmienimy trochę czytanie, także będziemy po prostu czytać głosem i cały swój wszystko, co dotyczy konkretnej postaci.
Dogadamy się, tak dogadamy się.
Ale wydaje mi się, że zapowiada się fajnie. Jest takim miłym językiem napisane.
No, ale trudno się to tłumaczy, bo jeśli jest gra słów, w sensie, jeśli jest jakiś dowcip, to często jest grą słów. I jeśli jest gra słów, to nie jest łatwo.
Spróbujemy. Jeżeli może się poddamy, może nie, kto wie. Może po prostu zrobimy to, co zawsze, czyli odwalimy na pół. Liczymy, że nikt się nie skapnie.
No, ja jestem za. Znaczy, wiesz, będzie śmiesznie. Tymczasem...
Możemy spróbować przetłumaczyć jeden tak jak z translatora i przeczytać.
To też jest dobry pomysł.
To jest ciekawe.
Przejdźmy do newsu.
Newsy.
Yes. Stoły się odwróciły.
Yeah. Stoły się odwróciły.
Pasażerka,
ale w sensie, w jaki sposób się odwracają? Także ja stoję i obracam do ciebie Także ty jesz teraz moje danie, czy odwracasz go do góry nogami?
Nie, tak jak miotku jestem plecami, to tutaj chodzi o the tables have fucking turned. Stoły się odwróciły, bo pasażerka Southwest Airlines została wyproszona z pokładu samolotu za wielokrotne stuknięcie długopisem chrapiącego sąsiada. I teraz to, co musisz wiedzieć, to że strażacy zostali wezwani, żeby sprawdzić, czy mężczyznom wszystko jest okej. I najwyraźniej nie stała mu się duża krzywda. Lot był opóźniony o 2 godziny. W jaki sposób musisz kogoś dźgać długopisem, żeby wyrzucili cię z samolotu? Ja zakładam, że to było coś takiego.
Ja zakładam, ale może on nie mógł oddychać i mu przebiła tchawicę.
Może. A może ona go normalnie tak stukała, ale zarówno on był zajebistym chujem i ona była zajebistym chujem. I teraz on zawołał obsługę, obsługa przyszła, mówi, co się stało? On mówi, ta kobieta dźganęła mnie długopisem, to jest zagrożenie życia. A ona wtedy nie powiedziała się przesiąść, nie chciałam nic takiego zrobić, tylko powiedziała, co? Oh no, you did not.
Oh no, a może czarna kobieta. Yep.
Widziałbym czarną kobietę oczami wyobraźni. I czemu nie, Jezus, a jakiegoś Azjatę biznesmena. Jak już jedziemy po rasizmie.
Nie, ja wyobrażam sobie ją, która robi oh no, you didn't.
I w ten sposób widzisz. Ale kobietę chyba nie wsadzili do więzienia, bo poleciała jakimś następnym lotem. Możliwe, że ten lot następny był wcześniej, bo ten stadion w się startowym. Zajebiście jakby wyszła i przekierowaliby ją na następny lot i to byłby ten sam lot, bo czekałby tak długo. W każdym razie gratulacje, że rozwiązali konflikt.
Za następny news dziękujemy Johnowi Oliverowi.
A to jest z programu?
To jest news, który wspominał w programie. Białe penisy są słabsze. Więc, mój drogi, chciałbym, żebyś wiedział, że naukowcy z Aarhus University w Kopenhadze. Aha, to jest jeszcze jeden szpital. Dobra, okej. Okay. Uniwersytetu jednego w Kopenhadze, Aarhus University, to jest Aarhus, to jest chyba miasto, i jednym szpitalu, zrobili badania, które wskazały, że zanieczyszczenia chemiczne sprawiają, że penisy niedźwiedzi polarnych się łamią.
No, ale tam jest kość?
Tak.
Jest najwyraźniej kość tak. W penisie niedźwiedzia.
Zainteresowanych dokładnym przerobieniem tego zachęcam zobaczyć sobie Johna Olivera, wycinek z programu o tym, jak będzie. Chyba jeszcze nie ma, ale tak się zastanawiam z innej strony podejść. Mhm. Ktoś dostał pieniądze na te badania.
Ale to jest poważny problem. Myślę, że znaleźlibyśmy głupsze badania, które ktoś dostał pieniądze. Ale fakt, jakbyś miał to
przedstawić... To jest poważny problem, bo porno jest bardzo... Porno, niedźwiedzie... Polarne porno. Polarno, tak zwane. Jest dochodowym interesem, więc... No cóż.
Wyobraź sobie, że idziesz poprosić o grant. I tak stajesz przed tą komisją i komisja mówi...
Piszesz wniosek.
Aha, piszesz wniosek. No to tak piszesz ten wniosek, myślisz, nie pisać, chcę patrzeć na niedźwiedzie kutasy. Nie pisać, chcę patrzeć na niedźwiedzie kutasy. I piszesz, chcę patrzeć na niedźwiedzie kutasy.
Fuck!
I gniesz tą kartkę i wrzucasz do śmietnika i śmietnik jest pełen takich pogiętych kartek.
Z których wystają rysunki techniczne niedźwiedzich kutasów.
Jak to jest w ogóle? To jest jakaś chemiczna reakcja, nie? No bo jest chemiczne zanieczyszczenie i najwyraźniej to...
Osłabiają im kości.
Tak, robi im osteoporozę w kości kutasa, ale tylko w tej, czy po prostu ona jest, może ona jest po prostu najsłabszą kością w niedźwiedziu i on ma wszystkie kości osłabione, ale nie na tyle.
Być może niedźwiedź jest na tyle, wiesz, hardkorowy, że to jest po prostu kość, którą najczęściej obciąża.
Ja potrzebuję zrobić kolejne badanie, Mateusz, bo ja mam teorię, że niedźwiedzie po prostu zaczęły uprawiać ostrzejszy seks.
Ooooo!
Kości nie są wcale słabsze.
Lepiej to nie jest zanieczyszczenie chemiczne, które tam jest. Po prostu z kontenera, który przewoził stare niemieckie szajse pornosy. Wypadło parę tych i parę kaset wideo i stare magnetowidy.
To jest chemiczne zanieczyszczenie twardą pornografią.
I niedźwiedzie zaczęły oglądać to. I teraz po prostu już nimi wystarcza im zwykłe, wiesz, misjonarska pozycja. Nie. Jak czyli ich chrześcijanie.
Muszą uprawiać seks na misie.
Fajnie, wysłałbym misjonarzy, czaisz? żeby nauczyły dzieci normalnego. Tak, bo, no bo to przez pozycję taką na niedźwiedzia te penisy się łamią. Być może gdyby niedźwiedzie zmieniły pozycję, okazałoby się, że jest to bezpieczniejsze dla ich współżycia.
No, prawdopodobnie tak. Taka pozycja, która nie łamie penisa najlepiej.
No, na plecy, nie? Rozumiem, że misjonarska. Może jest taka bezpieczna.
No. A mogliby...
10 lat później niedźwiedzie wynajdują cywilizację, wiesz, i dochodzą do klubów AA.
Wiesz, jaka jest najbezpieczniejsza pozycja seksualna?
Nie, tylko... Jaka?
No, oba kładą się na plecach, niedźwiedź pan spuszcza się do kubka i taki mężczyzna pipetką wnosi nasienie do środka kobiety. Jeśli pipetka jest odpowiednio miękka...
Powinniśmy pozwolić na małżeństwa pomiędzy niedźwiedziami. Wtedy niedźwiedzie po prostu patrzyłyby na swoją żonę i mówiły, już mi się nie chce.
Ale byłyby niedźwiedzie kurwy. I później niedźwiedź wraca do domu do swojej żony. No, ona mówi, co się stało? Złamałem penisa. Jak to się stało? No, powiedzmy, że przewróciłem się na niedźwiedzie kurwie. Nie, przepraszam. Miałem powiedzieć na rybie.
Niedźwiedzie kurwy.
I tak stoi i się zastanawia, o co mógł się przewrócić na polarnym, wiesz, biegunie. Bo nie wie.
Daj mi rybę, a zrobię ci loda. Czy na foki?
Właśnie, czym byś płacił? Fokami?
Fokami? Może... Czekaj. Nie, dobrze.
A może foczki byłyby kurwami właśnie dla niedźwiedzi?
Na pewno nie pingwiny, bo pingwiny żyją na drugiej półkuli. Na drugiej półkuli.
Chciałem zasugerować, że pingwiny byłyby tym, kondomem, ale... być.
Pingwiny byłyby sprowadzane specjalnie przez nich.
Takie importowane kondomy? Ma sens.
Takie importowane. Ripped for her pleasure.
No kurwa.
O Jezus Mariac. Najlepiej. Białe penisy są słabsze w każdym bądź razie.
To teraz celebrujmy
najlepsze.
Lepsze
są brunatne najwyraźniej.
Brunatne penisy, no tak, znaczy albo niedźwiedzie brunatne nie oglądają.
Albo penisy grizzly.
Jak grizzly to nie połamali.
Celebrując
najlepszych DJ-ów. Otworzyli bar w dzielnicy Shibuya w Tokio, nazywa się Love Jewel.
O, najlepszych DJ-ów.
Tak, i ten bar mianował się pierwszym love i sex barem dla kobiet. I klientki mogą sobie swobodnie i komfortowo rozmawiać o masturbacji. W sensie założeniem baru jest to, że kobiety mogą tam przyjść i rozmawiać sobie spokojnie o dowolnych tematach tego typu, bo nie ma tam facetów. Znaczy, no facet może wejść do środka.
Love and sex bar.
Tak.
A gdzie tu jest love?
Możesz sobie przynieść faceta. Jeśli przyjdzie z tobą, to może wejść do środka. Jeśli chodzi o wystrój, to masz tak jak masz normalny bar i masz za barmanami, masz, wiesz, różne butelki, to tutaj są różne wibratory. Ale nie byłem w stanie znaleźć w tym reportażu...
To brzmi strasznie głupio.
Czy można je wynająć, te wibratory?
To brzmi strasznie głupio.
No koniec końców działa to w ten sposób, że laski kojarzą ten bar jako bar, gdzie nie ma za dużo facetów i mogą tam sobie pójść się napić bez, wiesz, bez bycia obskakiwaną, więc najwięcej korzysta z tego ponoć ludzi związanych z tym, z biznesem porno i modelki.
To jest trochę głupie, bo wyobraź sobie, że ja tworzę seks bar dla mężczyzn, w którym mogą przyjść, nazywa się to seks bar, tak to nazywam. I zapraszam ludzi i powiedzą, że to jest miejsce, w którym jest seks, mężczyźni mogą przyjść i pogadać o seksie. I wyobraź sobie, że przychodzisz i są, oczywiście kobiety też mogą przyjść, ale tylko jeśli przyjdą z mężczyzną.
Kurwa.
Więc przychodzą sami mężczyźni, żeby pogadać o seksie.
No tak, tylko
jest
to...
Jest to bez sensu.
Ale to się nie przekłada tak dobrze w drugą stronę, Mateusz.
Jest bez sensu.
Bo musisz popatrzeć w ten sposób, że kobieta jest atrakcyjna zarówno dla mężczyzny, jak i dla kobiety. A mężczyzna jest atrakcyjny wyłącznie dla niektórych kobiet. Pewna część kobiet potrafi docenić piękny
tak,
męskie.
Ale po to są lesbijskie bary, to po co?
No nie, no ale nie tutaj nie chodzi o lesbijski bar.
Nie rozumiem. I don't get it.
No wyobraź sobie, że chcesz się spotkać z koleżanką w miejscu, gdzie nie będzie do ciebie przychodziło 50 kolesi cały czas.
Nie przynoszę tego. I don't get it.
A jak idziesz do baru, to zaczepiają cię laski?
Bywało. I tak.
No właśnie mi się wydaje, że to się nie zdarza, tak wiesz, że idziesz do baru i nie możesz się opędzić od pip.
Ale
i mówisz, ja chciałem tak tylko potańczyć.
Jest bardzo prosty sposób. Nie nakładaj makijażu. Nie jesteś taka ładna. No tak jest, no.
Dlaczego masz nogę w gipsie? Wyglądasz, jakby była pobita. A, to nałożyłam taki make-up, żeby ludzie mnie zaczepiali. chciałam wyglądać.
Nie, no ale bez przesady, no. Kobieta jest strasznie niekonsekwentna. To jest takie seksistowskie może trochę, co powiem, i takie rape culture, więc czekam, aż dostanę, nie wiem, na twoim Twitterze pogróżki.
Ej, w zeszłym odcinku gadaliśmy o niepełnosprawnych i nikt się nie
przyczepił. Kobieta się ubiera jak milion baksów, a potem się dziwi, że ją ludzie zaczepiają. No sorry, no jeśli się nie założysz makijażu, zabierzesz się w dres.
Ale to nie jest rozwiązanie wyglądać chujowo. Czasem chcesz wyglądać nie chujowo, a nie chcesz, żeby ludzie cię zaczepiali, bo jesteś modelką na przykład.
Albo, nie wiem.
Nie wiem, pracujesz w porno.
Rozumiem, ale nie rozumiem tego.
Ale działa, także najwyraźniej widzisz. Lepszym pomysłem jak dla mnie są bary, w których chodzą koty i możesz miziać koty, kiedy pijesz, ale to jestem może ja. Nie wiem,
ale nie, rozumiem, że fajnie, że jest bar, gdzie mogą ludzie pójść i gadać o seksie. Nie wiem, dlaczego seks jest tutaj clue, że sprzedają to jako Lopi Sex Bar i jest to, jeśli inaczej, ty chcesz powiedzieć, że jest to bar, w który generalnie zostawia seks za drzwiami, bo mężczyźni nie są zaproszeni.
Nie, ale może nim pogadać.
Ale na ścianach wiszą gigantyczne pindole.
To są masturbatory, w sensie wibratory.
No mówię.
I możesz sobie pewnie
kupić wibrator. Na ścianach wiszą gigantyczne pindole. Jest to passive aggressive, jak dla mnie.
Może, widzisz, bo...
Passive feminizm.
Oni tam mówią, że to jest, że seks jest trochę tematem tabu, co u nas nie jest. Może u nich tak, nie wiem. Mieliśmy, ktoś nam podesłał jeszcze nowy program japoński, który polega na tym, właśnie telewizyjny, że ktoś robi ci, robótkę ręczną, kiedy śpiewasz i musisz zaśpiewać piosenkę. I jak wytrzymasz 90 sekund chyba, czekaj, ile? 90 sekund? Muszę to znaleźć, żeby ci powiedzieć. To wygrywasz jakąś nagrodę, ale nikt jeszcze nie wytrzymał tak długo. Także najwyraźniej osoba, która robi robótkę ręczną, jest naprawdę dobra.
Jest naprawdę dobry koleś.
No, jaki specjalista.
Nie wierzę, że kobieta może być tak dobra.
Czemu? No co ty?
Na pewno są mężczyźni, którzy są lepsi w tym.
No może, ale wiesz.
Żartuję. Dobra, jeszcze jedna rzecz tutaj jest. Klientki mogą swobodnie rozmawiać, mogą swobodnie i komfortowo rozmawiać o masturbacji, a zamiast butelek stoją wibratory. Co oni, ale z czego oni robią drinki?
Z wartości wibratorów? Nie wiem.
Sok z baterii.
Sok z tego. Wyciąg z chuja.
Wyciąg z pióra. To jest, skoro zostajemy przy tym, terapeutycem.
Okej, okay, mów.
Netherlands to jest Holandia, tak?
Tak, albo moje tylne miejsce.
Netherlands.
Reach into my Netherlands. Explore my Netherlands.
Usłyszałem fajną rzecz, ciekawą, że w Holandii jest Hookers for Handicapped program, gdzie rząd dopłaca ludziom niepełnosprawnym, sponsoruje im do 12 razy w roku, sponsoruje im kontakt z
profesjonalistką.
Tak, profesjonalistką. Bardzo ładne, bardzo ładne. Prostycjonalistką.
Nice.
I to drastycznie zredukuje depresję i samobójstwa wśród niepełnosprawnych.
No, pewnie tak, chociaż jak dla mnie, jak jesteś niepełnosprawny, to nie wiem, czy akurat pieniądz jest tutaj problemem przed pójściem do...
Nie, ale zobacz, no. Chodzi o to, że skoro jest dopłata, to nie ma społecznej stygmy.
A, racja. No i też jeśli idziesz do takiej laski, to ona już wtedy też wie, co robi.
Tak.
I nie będzie patrzyła dziwnie na ciebie.
Jest to spoko pomysł.
Dobry
przypomina
pomysł,
mi to, jak się... Jest to był taki komik, który miał sketch o swoim kumplu i jego, jego niepełnosprawny brat, któremu zostało niewiele życia, zabrali go do prostytutki.
Pamiętam taki sketch na Nimrubru chyba.
Jeffries?
Nie pamiętam. Nie wiem. Może? Ej, ale jest jedna rzecz, która mnie tutaj zastanawia, którą musisz mi wytłumaczyć.
Tak, to jest Jim Jeffries i zaraz wrzucę ten.
Mateusz, jest jedna rzecz, która mnie tu martwi. Przecież prostytucja jest nielegalna, nie?
Chyba u ciebie. Prostytucja jest legalna, sutenerstwo jest nielegalne.
Prostytucja jest jest legalna?
Prostytucja jest legalna,
możesz sutenerstwo. Możesz być legalnie prostytutką?
Możesz być prostytutką.
A sutenerstwo to jest co?
To jest, kiedy porywasz kobiety i każesz im, jeśli inaczej.
No to jest handel
prostytucja jest wtedy, kiedy ty obciągasz kutasa i dostajesz za to pieniądze. Mhm. Sutenerstwo jest wtedy, kiedy ty obciągasz kutasa, ale ja dostaję pieniądze.
Jeśli jest Alfons, to jest to, albo burdel mama, to jest to wtedy prostytucja. Mhm. Aha, dobra, czyli można, jeśli masz własną firmę, to jest to legalne, ale jeśli zatrudniasz kogoś, to nie. W sensie jest. Nie może to być nawet, burdel nie jest legalny, bo to musiałoby być coś, gdzie ktoś udostępnia. Dobra, rozumiem. Kumam. Tylko, że ja myślałem, że to jest generalnie nielegalne i że to się ogłasza jako eskortę z takim, wiesz, uśmieszkiem, w sensie z takim puszczasz oczko, kiedy mówisz, że eskortujesz kogoś. Nie wiem, to jest moja wizja świata. Pomijmy. Bardzo dobry pomysł. Popieram. I nie wiem, jeśli moje podatki będą na to szły, to jestem wam to winien, niepełnosprawni, za zeszły odcinek.
Jezus Maria, ten... Nie mogę znaleźć tego dokładnie, więc wyrzucę po prostu Jim Jeffries Disabled, żeby można było, żebyście mogli znaleźć, w którym jest to jego stand-upie. Być może jest to na YouTubie gdzieś w tych, ale...
Pośród tej straszliwej fali paskudnych dowcipów o niepełnosprawnych może jest ten dowcip, który chciałeś.
Nie, ale to jest bardzo fajny sketch właśnie, w którym on, sketch czy ten, w którym on mówi, że ma kumpla, który ma niepełnosprawnego brata i on go poprosił i jego brat mówi: nie, daj spokój, a on podchodzi i mówi: Jimmy, musimy to zrobić. We have to do this. I zrobi. I wiesz, cały motyw, opowiada całą historię razem przed, bo to nie był niepełnosprawny taki na wózku. On był jakoś tak moc, twardnienie rozsiane chyba miał. Taka, wiesz, choroba bardzo, bardzo pojebana. To, co ludzie sobie wyrzucali na głowę kubły.
A, to było z okazji stwardnienia rozsianego, spoko.
No.
Kurde.
O Jezus Maria, stary. To jest takie smutne, że pamiętasz, że ludzie sobie...
Nie, pamiętam, że to było dla ALS, ale niewielu z nich tłumaczyło, która to jest, czy ALS, no.
To jest smutne. To jest dopiero smutne, że ludzie sobie wyrzucali na głowę, a nie wiedzą za bardzo, o co chodzi.
No bo to się stało popularne z powodu wyrzucania na głowę lodu, nie z powodu tego, że choroba była ważna.
Tak, to jest stwardnienie ameotropiczne, stwardnienie boczne.
To jest ciężka
tak
sprawa.
Tak mi się wydaje po polsku, to jest stwardnienie zanikowe boczne, tak, ALS, Lugering Disease inaczej. Mhm.
Czytałem o stwardnieniu rozsianym kiedyś, jak mój jeden z moich znajomych miał podejrzenie.
To są dwie różne rzeczy, nie? Ale ten. Ja miałem, moja babka od matematyki chyba to miała jakieś początki tego, to była ciężka sprawa.
Smutna sprawa. Rozweselmy trochę to, ten. że tak powiem, linię. Czy czytałeś, czy widziałeś tą książkę, którą wrzuciłem na nasz fanpage, na Inside Baseball na Facebooku?
Którą?
Koleś napisał książkę, która nazywa się Pounded in the Butt by My Book. Pounded in the Butt by My Own Butt. Czyli posuwany w tyłek przez moją książkę, posuwany w tyłek przez mój własny tyłek. Fabuła jest taka, że koleś jest znanym pisarzem, napisał m.in. książkę Posuwany w tyłek przez mój własny tyłek i ta książka do niego dzwoni i chce go pozwać o wykorzystanie jej wizerunku. I z tego co rozumiem, chyba później uprawiają seks.
Z książką?
Tak. Tak sądzę. Znaczy, no nie jestem pewien, jak to do końca działa. Nie kupiłem jej jeszcze. Kosztuje $3.68.
Uważaj, bo strony mogą być sklejone.
jeśli wejdziecie na moją stronę i klikniecie na jakąś reklamę parę razy, żeby dostał trochę kasy z reklamy, to ja przeznaczę to pieniądze na zakup tej książki. I obiecuję, że powybieram fragmenty dla was i przeczytam.
Zróbmy Kickstarter.
Żelazna głowa?
Złota głowa.
Tak, czekaj, szukam, gdzie jest mój ten. Złota głowa, żelazna dupa. To jest akurat cytat chyba z tego, z Wiedźmina. Tam było powiedziane, że jeśli jesteś gońcem konnym, to musisz mieć złotą głowę i żelazną dupę. Złota głowa po to, żeby zapamiętać każdą wiadomość, a żelazna dupa to dowiedział się każdy, kto spędził w siodle więcej niż kilka godzin. I teraz brytyjski artysta, który specjalizuje się w czekoladkach w kształcie odbytów, zajął się nową gałęzią sztuki. Znaczy, nie aż tak nową w porównaniu do tego, co robił wcześniej, bo odlewa personalizowane odbyty w brązie za $1900 sztuka. Z tego, co rozumiem, na razie nie zrobił tych odbytów zbyt dużo, ale zrobił m.in. dziennikarza, który pisał o nim artykuł do New York Timesa. Jeśli dobrze pamiętam, tutaj. Do jakiejś gazety w każdym razie. Jeśli jesteście zainteresowani, jak to wygląda... Time Out London się nazywa ta gazeta. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, to wygląda jak generalnie odbyt... Odlany w brązie. Wygląda jak taki bardzo wymyślny pierścionek.
Mieliśmy przed podcastem parę żartów o tym, że kobiety lubią East London, brąz, ale najwyraźniej mężczyźni nie będą lubili w brąz.
No, nie będą lubili w brąz. To jest twardy. Jest oczywiście, wiesz...
Może to jest powód, dla którego białe polarne niedźwiedzie łamią penisy.
O kurwa. O, tutaj jest filmik nawet, możesz zobaczyć, jak to wygląda, jak to jest odlewane. Generalnie on koleś najpierw natłuszcza tyłek, następnie nakłada taki żel, który zasycha i, będzie, i, w ten spod, i z tego żelu ma odbyt. Odlew. Bierze to i wysyła do, wiesz, do miejsca, gdzie odlewane są rzeczy z brązu, bo to nie jest tak hop-siup. Brąz jest ciekawe. Bardzo gorący, jak się go odlewa. Także no, to nie,
nie
jest
czyli
tak,
nie wylewają na dupę.
To nie jest tak, że może ci zalać brązem dupę, jak po dniu jedzenia
fasoli. Nie, no to, ale to nie miałoby sensu, bo ty chcesz mieć... Bo jakbyś zalał dupę brązem, to miałbyś tylko formę.
Ja codziennie zalewam dupę brązem.
Jezus Maria, ten odcinek.
Najlepszy odcinek. Jak stare dobre czasy, Mateusz. Zostawmy brąz. Ryba swastyka.
O Jezus, ryba swastyka. Stary, co może w sobie mieć stuletnia ryba? Sum.
Pierścień, nie wiem.
Zgadłeś? Nazistę.
Co?
Nazistę.
Jak to?
Więc wyłowili...
To zdjęcie jest prawdziwe?
200 kilo. Taki sum ogromny.
Kurwa, on jest większy
niż
człowiek.
To był Polak! Krosno-odrzańskie. To był Polak.
Polski, ale Polakiem był ten, łowca ryby, a nie ten nazista.
Nie no, ryba była Polakiem. Pierdoliła nazist. Sum, który ważył 200 kilo. Ciekawe, czy z tym... Z nazistą. Nie, dobra, bez nazisty, bo on już był strawiony. Znaleźli tylko jego szczątki i medal.
Podoba mi się, że Alfons Brzozowski odkrył tą rybę. Właśnie szukam, czy znajdę...
And Marek Zdanowicz.
Czy znajdę tą informację? Dlaczego dowiadujemy się z tego z jakiejś amerykańskiej gazety, a nie z polskiej gazety? Chociaż w sumie nie czytamy faktu.
Jezus Maria, znaleźli nazistę.
Ale to musiała być stara ryba w takim razie.
Jest, znalazł. Gazeta Lubuska. Jezus Maria, ta gazeta robi wszystko. Ale oni, Jezus Maria, znaleźli...
Kości i insygnia.
Wszedłem na stronę...
Czego? Trzeciej
Gazety
rzeczy?
Lubuskiej. Gazety Lubuskiej, która generalnie ma...
Ma takie
w zdjęciach
rzeczy.
Ma link do tego artykułu zagranicznego, czyli nie napisali pierwsi.
No widzisz, no może tak wyszło. Może chcieli, wiesz, jak załapali tą rybę, to chcieli jak największy rozgłos, uderzyli najpierw za granicę.
Nie wiem, czy to jest prawda, ale kurwa, jak zajebiście. Znaleźli nazistę w rybie.
Mateusz.
Taka zemsta z zagrobu.
Jak zawsze. Jezus Maria, to prawda.
Zapomniałem. Miałem lepszy tytuł na to.
Jaki?
Wiemy, co się stało z Hitlerem. Bo nie mogli, nie wiedzieli, gdzie jest. Nie wiedzieli, co się z nim stało.
Myślałem, że powiesz coś w rodzaju...
Niektórzy powiedzieli, że uciekł łodzią podwodną.
Mógłbyś powiedzieć
byli
Sumhaj.
Prawie Sumhaj. Byli
może to jest ta łódź podwodna.
Mieli prawie rację. No właśnie o tym mówię.
Planem
mieli prawie
Hitlera
rację.
Było się przebrać za rybę. Przebrałem. W komentarze. Szkoda, że tylko jednego opierdoliła.
Podwodna Norymberga.
Ile tu jest w ogóle Polaków? O fuck. Nie, fajnie. Jak dla mnie, trochę mi ciężko uwierzyć, że taka ryba istnieje, jeszcze, że ci powiem. Bo to, że mogła, że zjadła nazistę, jeśli taka ryba istnieje, to że zjadła nazistę, to jestem w stanie uwierzyć, nie?
No tak, w końcu wiadomo. Ryby lubią nazistów.
Przyjmujemy, że to prawda i gratulujemy rybie. I gratulujemy panu Alfonsowi Brzozowskiemu i Markowi Zdanowiczowi, którzy złapali tą rybę. Generalnie dobra robota. I róbcie tak dalej. Tymczasem, problem narkotyków w szkołach i gdzie je kupić. To nie jest długa informacja, tutaj nie ma zbyt wielu szczegółów. Wiadomo na razie tyle, że sekretarka zespołu szkół numer 3 w Łukowie została zatrzymana przez policję, jak jechała samochodem i miała przy sobie 60 gramów amfetaminy. To jest bardzo duży działek amfetaminy. Została zatrzymana tymczasowo na 3 miesiące. Zakładam, że będą trzymali się dłużej. Ale podoba mi się. Zastanawiam się, bo artykuł o tym nie mówi, czy ona faktycznie handlowała w szkole narkotykami, czy po prostu, wiesz, dorabiała sobie, bo nasze szkolnictwo jest w tak opłakanym stanie, że nie mogli jej płacić wystarczająco, żeby się mogła utrzymać. Bo Mateusz, kto jest wtedy przestępcą? Ona czy rząd?
Rząd. Nie rząd właściwie.
Właściwie to nie rząd.
Nie rząd.
W sprawie zatrzymano jeszcze 8 innych osób, ale też artykuł nie podaje, czy byli pracownikami uczelni. Generalnie zawsze jest trochę za mało informacji i kiedy, pamiętasz, ja postanowiłem, że jeśli informacji będzie za mało, to ja będę wymyślał swoje własne informacje. Także zakładam, że tych 8 innych osób, to jest 4 uczniów i 4 innych członków uczelni, to jest m.in. WF-ista.
WF-ista, ten sukinsyn.
Jak robisz właśnie, jak robisz masę, to potrzebujesz różnych dragów. Myślę, że kobieta miała
dostęp. O nie, on sprzedawał anabole dzieciom. Na masę. Rzucaj, tocz tą piłkę lekarską.
Właściwie jedynym nauczycielem, którego nie zatrzymano, był chemik z tej szkoły i ten chemik ma do nich straszny żal, ponieważ uważa, że to jego działka. Ale to już nie.
Tak, chemik czuje się nie, ten, not included.
Tak, ej!
Ej!
To tak jakby, wiesz, jakby w twojej rodzinie twoja rodzina znalazła jakiegoś robota starego i tak wszyscy w rodzinie o tym wiedzą, tylko ty o tym nie wiesz. I tak ej, ale jak to?
Ale jak to? Tak jakby twoja rodzina zaczęła malować portret i na tym portrecie byliby wszyscy, tylko nie ty, nawet byś nie wiedział. A wzięliby innego artystę jeszcze.
Albo w jakiejś piwnicy znaleźliby na przykład pierwsze wydanie Action Comics, które jest warte $500,000 na przykład. I wiesz, i cała rodzina by o tym wiedziała, sprzedaliby i upiliby się za to, a ja bym się dowiedział po fakcie, nie? Miesiąc później. Z gazety dostalibyśmy na Inside Baseball Info. Okolicznie.
Nienawidzę cię?
Ale kocham, skąd pochodzisz.
Co się stało?
To ci się spodoba, Mateusz.
Tak?
Złapano mężczyznę, który strzelał do dzieci z wiatrówki i z kuszy pneumatycznej. To były dzieci z przedszkola. Generalnie najpierw znaleziono ślady w ścianie przedszkola i wywnioskowano, że z pobliskich ruin ktoś strzelał do tych dzieci. W tych ruinach znaleźli śród, a kiedy złapali kolesia, okazało się, że to lekarz ginekolog.
Ale nie trafił? Ani razu?
No zakładam, że może jakieś dziecko trafił, tylko wiesz, z wiatrówki? To nie wiem, to tylko jak trafił.
By napisali, że trafił. On ostrzelał przedszkole, a tam ostrzelał.
No to może w takim razie, wiesz, moglibyśmy teoretycznie wywnioskować, że może ustawiał sobie w tych ruinach puszki i strzelał do puszek, a w przedszkole po prostu te pociski lądowały, nie?
A może on dba, może on na przykład był w małej wiosce, nie, to Kraków jest. Że był to koleś z małej wioski, nie? I wyobraź sobie, że na przykład jesteś takim ginekologiem, urodziły się dzieci, no i kurwa, nie? Wiesz, że nie będą się rodzić nowe dzieci, nie? Wiesz, że będziesz miał trochę mało roboty, więc musisz parę odstrzelić, rodzice, wiesz, popłaczą przez rok, ale porobią nowe dzieci.
Fakt.
W miejsce starych. To jest trochę tak, jakbyś musisz te stare ryby w stawie, wiesz, zabić, żeby mogły się nowe pokolenie zagnieździć.
Może to jest, może masz rację, no.
Poza tym, a przedszkole by zbankrutowało, bo te dzieci by, wiesz, on tak się wydaje, że to jest fajnie, ale te dzieci za jakiś czas skończyłyby przedszkole i przedszkole stałoby puste.
Podoba mi się, że artykuł mówi ci, że to jest Kraków, ale mimo to postanawiasz założyć, że jest to małe miasteczko. Tak, ale załóżmy, że jest to małe miasteczko, jakaś mała wioska.
No tak, na pewno jest mały jakiś Kraków.
Wiesz co, my jeszcze się z tego śmiejemy, ale... My teoretycznie z moim dziadkiem też strzelaliśmy do mojej szkoły podstawowej.
Ja swoją podpaliłem.
Tak, ale ty to ten... Zrobiłeś to... For the record, to było oczywiście całkowity przypadek. Poza rekordem, to było specjalnie. Jak to było? Ja nie pamiętam tej historii.
Ciebie nie było jeszcze, to było chyba w podstawówce.
Może. No nie byliśmy w jednej podstawówce, byliśmy w jednym gimnazjum, a potem...
No ale to ta sama...
No tak, bo ty byłeś w tej samej szkole. Podstawów.
Tak, więc ja ją podpaliłem. Tylko już nie pamiętam, o co chodzi. Chyba były takie miotły z chrustu, które były... kojarzysz, jak jest budynek i on ma takie... ma jeszcze piwnicę.
Tak.
I piwnica ma okna.
Tak, i masz takie wgłębienie w ziemi, które jest pokryte tą.
I takie masz wgłębienie, które jest kratą na
tak,
górze.
Tak, dokładnie.
I w tym wgłębieniu, przed oknem, leżały miotły.
To wydaje się dobrym miejscem, żeby umieścić trochę suchych rzeczy, do których...
Więc my kupiliśmy w chuj zapałek. To były takie miotły z chrustu.
Tak.
Więc my kupiliśmy w chuj zapałek i mieliśmy generalnie zakład. Komu się uda podpalić te miotły? Rzucaliśmy po jednej zapałce na zmianę, nie? One w chuj gasły, nie? Więc technika polegała na tym, żeby odpalić, poczekać na tyle, żeby się zapaliła, ale nie na tyle, żeby się spaliła, zanim, wiesz, cała dole się paliła, nie?
Ale to gasiliście je zanim się zapaliły, czy jak?
Nie, nie, no trzeba było je zapalić i rzucić na dół, że do w te miotły.
A, no tak.
Bo one były za kratą.
Tak.
Więc idea polega na tym, że zapalasz i musisz znaleźć ten sweet spot w zapałce, kiedy ona się pali, ale nie na tyle, że już jest cała spalona, bo zaraz spadnie i zgaśnie, nie? Mhm. Więc tak, musiała być jeszcze trochę drewna, żebyś się mogła zapalić nową. No i wiesz, trochę tak porzucaliśmy, no i ja wygrałem zakład. A potem się okazało, że te miotły były bardzo blisko kotłowni i tam były też jakieś zbiorniki z gazem, czy ogrzewanie, czy coś, już nie pamiętam, rury gazowe, nie wiem.
No i kotłownia, czyli generalnie miejsce dla rzeczy, które łatwo się palą.
Tak. I węgiel chyba, czy coś, nie
ale
pamiętam.
Ale nie zapaliło się nic innego. W sensie zapaliły się miotły, ktoś przyjechał i zgasił.
Dużo, tak pół piwnicy chyba.
Spaliło się pół piwnicy. Mhm.
Co, no znaczy cóż. Tak, udało się wcześniej to załatwić, nie? Ale w każdym bądź razie podpaliłem szkołę. No co zrobić, no?
To się zdarza nawet najlepszym, jak widać.
No... Wiesz, był zakład, ja wygrałem, no.
No także jesteś najlepszy i zdarzyło ci się, także tak, widzisz, powiedzenie teraz, się sprawdza.
Teraz Bartek, który też rzucał, jest Bartek bardzo się cieszył, że nie podpalił szkoły, ale teraz jest bardzo zły, bo nie ma fajnej historii.
No fakt, znaczy wiesz, mógł patrzeć na twoją, także teoretycznie może kłamać ludziom, że to jego sprawka. Ha. Może pójdzie do więzienia za ciebie. dobra. Co ja ci powiem?
Co ci powiem? Piłka.
Piłka. Chyba, że chcesz posłuchać o moim... Nie, żartuję. Q odpisał do nas. Odpisał nam na naszą dyskusję w... Jezus Maria, teraz nie potrafię mówić dzisiaj. Rozmawialiśmy o listach Q w zeszłym tygodniu. On pisał o tym, że wszystko co nowe jest chujowe. W streszczeniu mówił trochę bardziej, wiesz, skomplikowane rzeczy. Jest kolejny głos, słuchaj tego. Ta trójka z przodu, która już czai się na mój wiek, chyba faktycznie robi ze mnie starego piernika. To wnioskuję, że masz 29, bo czyli jesteś rok starszy niż my. Nie czekaj, 2 lata starszy niż ty, bo ty jesteś w dziwnego momentu. Mateusz, jesteś?
No, ja ciebie słucham. Tylko z jakiego momentu jestem dziwnego?
Jesteś z grudnia, w sensie jesteś...
Z listopada.
Tego listopada. Także teoretycznie z tego samego roku, ale prawie z następnego już.
Tak.
Ale teraz trochę się broniąc w temacie plusów nowego, to oczywiście nie neguję tego. Nowe jest inne i często fajne, cieszę się tym, ponieważ dostarcza mi to rozrywkę i wszystkie nowe seriale oglądam bardzo chętnie.
Wydaje mi się, że nawróciliśmy go w ogóle.
Myślisz?
Tak, po tym, co pisał, że wszystko jest chujowe i tak dalej.
Nie czekaj, bym to teraz poprawiał zaraz. Aha. W swojej rozkminie jednak za bardzo odeszliście od głównego toru mojej myśli, czyli warstwy dźwiękowej. Tego solidnego audiologo. W filmach przykładem jest epicki motyw przewijający w jakimś stopniu we wszystkich wersjach Supermana, poza ostatnimi, gdzie dostajemy w ramach głównego motywu powtarzające się burczenie. W grach mamy motyw gier Battlefield. W trójce był on mocno zniekształcony, ale wciąż po usłyszeniu dźwięków wiedziałeś, że to Battlefield. Byłeś zaprogramowany na rozpoznawanie gry w każdym miejscu, zanim ją zobaczysz. W czwórce z motywu zostaje tylko bezimienne burczenie. Wciąż jest sporo produkcji, gdzie muzyka jest dobra, ale jest tego coraz mniej. A te największe marki pokłóciły się z kompozytorami. Ale teraz już wiem, po co mi było 1678 aplikacji z pierdami na iPhone. Dzięki nim mogę zostać królem muzyki filmowej.
ja mogę, będę bronił ciągle to. Była moda na dubstep i wszystko miało dubstep.
No bo miało. Był dobry czas dla mnie.
Za chwilę minie dubstep i nie będzie dubstepu. Już kiedyś była moda na swing i wszystko miało swing i były jingle.
No tak było. No, znaczy to było też fajne, bo to była fajna muza.
No tak, ale będzie coś nowego, spokojnie. Bo możemy puścić ten, wiesz, One Direction punk rock.
No. Wiesz, ale to jest też tak, że no nie możesz argumentować, że muzyka taka jak dubstep, którą możesz zrobić sam na laptopie, jest lepszą muzyką jakościową niż taka muzyka swingowa.
Stary, kiedyś każda piosenka miała kawałek rapowania. Nie wiem, czy pamiętasz to. Każda piosenka pop miała kawałek rapowania. I to nie było nawet śmieszne. To był motyw... Nawet w How I Met Your Mother była scena, gdzie Robin nagrała piosenkę, w której oczywiście był kawałek z rapowaniem.
Musi być. To klasyk.
Musi być.
Była taka moda i tyle. Gorillaz to miało też...
Tak było, wszędzie musiał, nie, ale Gorillaz jeszcze było, wiesz, ale kiedyś było tak, że każda popowa piosenka musiała mieć. Aż dziwne, że kurwa Celine Dion, My Heart Will Go On, nie zaczęła w połowie rapować.
No, kiedy ludzie idą na dno już.
To brzmi jak dobra piosenka, dobry tytuł na piosenkę.
No tak, no bo wiesz, no bo...
Kiedy ludzie idą na dno.
Ale zauważ, że z dubstepem było to samo, też miałeś piosenki popowe, które miały normalne wszystko i w pewnym momencie był taki bridge, tak, dubstepowe, które zasuwało trochę, a potem się chowało. Korn miał całą płytę takich piosenek. Fakt, ta płyta.
Nie, no ale na przykład Flash ma swoją muzykę charakterystyczną. Mm? Mi się kojarzy bardzo mocno ten motyw z Flasha. Daredevil ma bardzo fajne intro teraz.
Nie, nie, ale tutaj Q mam wrażenie, że ten znowu by nas poprawił, bo on nie twierdzi, że nie ma dobrej muzyki i nie twierdzi, że nie ma dobrych rzeczy, tylko jak dla niego... Dużo jest rebootów, czy remake'ów, czy kolejnych rzeczy, w których motyw muzyczny, który był bardzo dobry i rozpoznawalny, jest odrzucony na rzecz czegoś, co nie ma za dużo wartości samo w sobie, nie? Czyli jest po prostu obiektywnie według niego gorsze.
No ja się zgodzę z tym. No, pamiętaj też, że jesteśmy jednak... jesteśmy jednak wizjofilami, a nie audiofilami. To znaczy, że człowiek reaguje na wzrok. Mhm. I bardziej dla ciebie fajniejsze jest to, jak wydasz budżet na rozpierdalające się samochody, nie wiem, cokolwiek, nawiązując do tego, o czym będziemy pewnie mówić w aftershow, niż na muzykę.
No co ty, ale myślisz, że jeśli film jest chujowa muzyka, to jest kwestia budżetu? Mi się wydaje, że to jest kwestia tego, że prostsze rzeczy mogą lepiej koncentrować właśnie na wizji, albo że... Nie, no w sumie nie wiem. No może faktycznie budżet czasami gra jakąś rolę, bo John Williams będzie kosztował więcej niż mój kuzyn Dave, który robi dubstep.
Mój jest DJ, jest tym, jest DJ-em.
Mój kuzyn Dave, który jest DJ-em
i otworzył własny sklep dla kobiet.
Pamiętasz ten komiks, gdzie koleś jest ranny i pyta, czy ktoś jest lekarzem i ludzie mówią, ja jestem DJ-em, ja też jestem DJ-em.
To był motyw, Portlandia. Taki serial robiony przez jednego kolesia z Saturday Night Live. Mm. To jest taki o Portland, który jest hipsterskim miastem. Aha. I tam jest taki motyw, że kolesie zamawiają pizzę i nagle się okazuje, że wszyscy, których spotykają, przyjeżdża koleś, dostawia im pizzę i mówi, przyjdźcie na mój koncert, nie? Gram gdzieś tam. I okazuje się, że wszyscy są DJ-ami i każdy im daje, wiesz, gram kiedyś tam w takim miejscu, o którejś tam w takim miejscu, nie? I każdy im daje spów swojego koncertu.
Ale pamiętasz lata 90. i Scotta Pilgrima i tam wszyscy by mieli zespoły z kolei rockowe.
Tak, ale to jest fajne.
Hey dude, have you heard my band?
My band.
I haven't heard your band. What are you called? This week?
This week. To był też motyw w Parks and Recreation, gdzie Andy miał właśnie swój zespół, który co tydzień zmieniał nazwę.
No, ja nie byłem nigdy w zespole. Trochę czuję, że straciłem kawałek życia. Może to jeszcze przede mną.
Ja czuję, że zyskałeś kawałek życia, więc...
Myślisz? Kto wie? Może tak. Radio Klawo napisał do nas hashtag nerka. Nie za bardzo wiem, o co chodziło. Ale zakładam, że to może być ważne, także powiem to. I, moi drogi, zapomniałem zagrać, kiedy była piłka, ale teraz przechodzimy do aftershow.
And I'm what some people call mentally retarded.
Aftershow.
Aftershow.
Możemy się zrelaksować, napić się wody, którą mam tutaj w kubku.
Czuję się ten, tak daleko mi do wszystkiego, bo siadłem za nim, nie przygotowałem się dobrze do tego odcinka.
Czy możemy pogadać o Furious 7 najpierw?
Od razu?
Możemy.
Jedziemy.
Nie musimy, ale możemy.
No to dawaj.
Mateusz, jak ten film mi skopał dupę. Ja nawet nie wiem.
Był dobry?
Nie wiem, kiedy bawiłem się tak dobrze w kinie ostatnio.
Ja muszę się ciebie zapytać, bo ja byłem z tobą.
Wiem kiedy, Mateusz. Wiem, kiedy ostatnio bawiłem się tak dobrze w kinie. To było na Szklanej Pułapce 4. To było w liceum chyba, na Szklanej Pułapce 4.
Kurde, no powiem ci tak. Ten film był durny, ale Jezu, był dobry, no, do oglądnięcia.
Ja czuję, że to porównanie, które rozkminiałem, jak wychodziliśmy, jest najbardziej trafne. On był zajebiście durny i miał takie momenty, gdzie łapałeś się za głowę, ale zaraz po tym ci płacił. I płacił ci tak dobrze, Mateusz, tak dobrze płacił. Uwielbiam ten film. Uważam, że bawiłem się na nim zajebiście. Jest to jedna z najlepszych części cyklu. cyklu, który, przypominam, sięgnął już... To już nie jest prawdziwe życie, to nie są prawdziwi ludzie. Oni mają hit pointy, po pierwsze. Nieważne, czy...
Jeśli... Jezus Maria, to był mój, to było pierwsze, co zauważyłem w tym filmie. Mówię, ej, pamiętasz, jak kiedyś w D&D ktoś dawałeś kolesiom, o które miał niesamowite, na przykład w Baldur's Gate, no. Spotykały się dwie postacie, które miały 10 poziom, czy tam 6 poziom był chyba najwyższy w tym. No. I dawałeś im słabe miecze, które zadają im po 1 czy 2 obrażenia. I oni się walczą i wygląda to, oni walczą ze sobą. I to wygląda w ten sposób, że się układają tymi mieczami przez godzinę i nic się nie dzieje im. Mniej więcej tak to wygląda. Film się zaczyna generalnie sceną, gdzie jest The Rock, który jest ogromny.
To jest koleś, który ma chyba 200 kilo.
Ten koleś sprawia, że Vin Diesel wygląda jak chucherko generalnie, tak. Nie? Patrzysz na Vina Diesla, który jest buff i wiesz, stoi nad, wiesz, z Paulem Walkerem, czy tam z kimś tam i jest, wiesz, ogromny, a potem przychodzi The Rock, nie? I Vin Diesel się po prostu robi taki tym nerdem. Vin Diesel równie dobrze mógłby w tym momencie założyć takie okulary, wiesz, druciane i takie zęby nierówne. Wiesz, o co mi chodzi.
No, no.
I plecaczek. Bo The Rock jest po prostu ogromny. I jest scena, gdzie on walczy z Jasonem Stathamem.
Tak.
Który ma, jest normalnie zbudowany. No i ja sobie wyobrażam tą scenę tak. Jest sobie The Rock, który jest ogromnym kolesiem i walczy z Stathamem, który jest takim szczurkiem trochę, nie? Czyli tutaj będzie jest Brytyjczykiem i jest zrobiony na zabójcę, który jest, wiesz, będzie inteligentnie go próbował wykończyć. Czyli domyślam się, że go tutaj gdzie uniknie ciosu, tu go obije, tutaj go gdzieś nadetnie, nie? I będzie go osłabiał. Taka walka Dawida z Goliatem.
Tak.
Nie dostaje tego, czego się spodziewam.
Trochę dostałem.
Dostaje po prostu The Rocka, który rzuca go o ścianę, na co Jason Statham wstaje, się otrzepuje i on co prawda nie rzuca Rockiem o ścianę, ale uderza go raz czy dwa i generalnie zaczyna się normalny fistfight. Niemożliwe. Jedna pięść tego kolesia wgniotłaby go w ziemię, bo tak działa fizyka po prostu.
A zaskoczę cię, ja właśnie wygooglowałem, jak ile waży The Rock i myślę, że się zdziwisz.
Ile on waży? 120, 130?
No to się nie zdziwisz. 118 kilo.
No.
I on ma 1,96 m. To on jest dosyć lekki, jak na to, jak wygląda. Ja
tak,
przypominam, że
niedawno
ważyłem 106, 108 kilo.
Tak, ale to nie musisz patrzeć na budowę jego ciała, on jest atletyczny.
No
on
tak, ale mięśnie ważą.
Podejrzewam, że gdybyś stanął obok, gdyby obok... Ale on ma 120 kilo mięśni, ty tego nie ogarniesz. To nie jest gruby koleś.
Nie, ja wiem, ale mięśnie też są w chuj ciężkie, a patrz ile on tego ma, jaka to jest masa mięśniowa.
Tak, tylko że to nie jest strongman. Jakbyś spojrzał na z Pudzianem go porównał na przykład, czy kogoś, wiesz...
W czasach
tak,
świetności.
No, ale to... Jest no tak, taki motyw, że jest zapaśnicy czy kolesie, którzy są atletyczna budowa ciała, nie? Strongmeni, to jest zupełnie inna liga w ogóle, nie? Siłacze, nie? To jest w ogóle jeszcze inna liga. A on jest zapaśnikiem, nie? Więc on musi być szybki.
Tak, tak. Nie, no wiesz, on wygląda masakrycznie zajebiście, nie? Także naprawdę spoko. Ale ten film... O Jezus, Mateusz. Ja nie wiem. Nie byłem pod wrażeniem czegoś tak mocnym, tak dawno.
Mi się też podobał. No, co muszę... Ja lubię narzekać na filmy, jak się dzieje coś głupiego, ale nie muszę... Ten film generalnie zrobił mi tak dobrze, jak często moja ręka uderzyła moją twarz. Nie?
Ale nie można...
Ten film był pierwszym filmem,
no.
Gdzie cała widownia śmiała się z tego filmu.
Ale...
Jak ktoś rzucał komentarz, to wszyscy się dookoła śmiali i nikt nie mówił, ej, cicho, oglądamy na poważnie. Nie, to był film, gdzie każdy wiedział, na co przychodzi. Trafiliśmy na jakiś niesamowicie dobry, wyrozumiały seans, gdzie wszyscy po prostu brechtali z tego filmu i każdy się dobrze bawił.
Tak, i to jest, ale patrz, a to jest właśnie taki film, gdzie nawet jak brechtasz z niego w trakcie, to nie ujmuje... w oglądalności, bo ogląda się równie fajnie. Plus, nie możesz mu te jego wady i te błędy, które miał, nie możesz mu ich zarzucić, bo ty wiesz, że oni wiedzą o tym. To jest film, to jest seria, w której jedna z postaci zginęła w płomiennym wybuchu, a potem wróciła bez śladu, ponieważ najwyraźniej nie została zredukowana do minus jeden hit pointów. Więc to, że została, wiesz, spłonęła w samochodzie, nic nie znaczyło.
Ja uwielbiam to. Te sceny są... Jest scena, gdzie dwóch kolesi się napierdala, i jeden odrzuca pistolet tylko po to, żeby było ciekawiej.
No tak, to faktycznie
i
było.
Tylko jest tak głupia, ta scena jest tak głupia, a jednocześnie jest potrzebna najwyraźniej.
No tak, zajebista. Ale patrz, ja jak widziałem zwiastun do
tego
scena, filmu...
Kurwa, ta scena pomiędzy w Dubaju, czy gdzieś tak. Tam pomiędzy tymi budynkami, co tam się działo?
Ja widziałem zwiastun do tego filmu i w zwiastunie oni wyjeżdżali samochodami z samolotu i myślałem, wow, pokazali w zwiastunie pewnie jedną z mocniejszych scen w filmie. Jak bardzo się myliłem, Mateusz.
Jak bardzo.
Jak bardzo się myliłem. No, nie, naprawdę jestem... No nie mogę powiedzieć, wiesz, że to był zajebisty film, ale kurwa, jaka to była świetna rozrywka.
Mi się podobało, jak siedziałem obok z Angelą i Angela ciągle zastanawiała, ona bardzo lubi Paula Walkera, nie?
No.
I mówiła, ciekawe czy już umarł. Bo w pewnym momencie tego filmu on umarł podczas kręcenia i zastąpili go jego bratem, nie?
Tak.
CGI.
Zauważyłeś w którymkolwiek miejscu, żeby to nie był on?
Ona zauważyła.
Ja podejrzewałem w paru miejscach, ale za każdym razem okazywało się, że się myliłem.
Skąd wiesz, że się myliłeś?
Bo wydawało mi się, że wygląda inaczej, ale potem było ponownie to samo ujęcie i już byłem pewien,
no, ale
że to
tego
jest
nie, to jest CGI, tego nie ogarniesz. Stary,
no może.
Nie wiedziałbyś, że smok jest w CGI, w Hobbicie, w CGI zrobiony.
Może będzie na YouTubie taka kompilacja scen, w których jest ktoś inny go gra i wtedy
fajnie, chciałbym zobaczyć, jak to making of. Jak to robili.
No, w ogóle jedna rzecz, którą muszę powiedzieć, formalnie, w sensie to, jak ten film jest zrobiony, jest zajebiście ciekawe, bo tam było tyle ciekawych ujęć i pomysłowych. W trakcie walki, na przykład, jak ktoś był rzucony o ścianę, to czasem kamera poruszała się tak jakby z tą osobą i cały świat wirował, a ona była nieruchoma. Kojarzysz ten motyw, nie?
No, mi brakowało paru rzeczy w tym filmie. Brakowało mi starej szkoły Jackie Chana, ale to standardowe filmy amerykańskie są tak kręcone. To znaczy, że nie ma całych... Ja chcę zobaczyć całą akcję. Ja nie chcę ciąć.
No.
Nie chcę, jak... Druga rzecz. Wycinają moment uderzenia.
No.
Jest koleś, w pewnym momencie koleś zamachuje się ręką i ty mówisz, okej, teraz go uderzy. Nie. Na następny jest odgłos, a w następnym momencie ręka jest za nim.
Tak, i koleś już leci i rozbija kryształowy stół.
Tak, to jest tak słabe. Tak słaby montaż.
W jaki sposób pokazać, że walnął go mocno? No to niech leci w jakieś szkło.
W jaki sposób pokazać, że walnął go mocno? Nie wiem, może wytnijmy element uderzenia.
Ale niech rozbije stół.
Jackie Chan pokazywał fajną rzecz w swoich filmach, że on nagrywa uderzenie dwa razy. W sensie, że pokazuje uderzenie dwa razy.
Tak, tak.
Raz jak uderza, a drugi raz jak blisko jest i trafia na przykład, nie? Także masz wrażenie, że ta pięść doszła mocniej w rzeczywistości. Fajne bardzo są te rzeczy.
Tak, no zarąbisty jest o tym ten...
Ten podcast. Nie podcast, tylko ten YouTube'owy kanał,
YouTube'owy
nie?
kanał nazywa się Every Frame a Painting i koleś porównuje właśnie filmy Jackiego Chana ze sobą, zestawia amerykańskie i chińskie i pokazuje, dlaczego te, które są chińskie, są dużo lepsze.
Tak, dodatkowo analizował Drive na przykład, w którym pokazywał, jak
jest kręcą. Ja tego kolesia uwielbiam. I mam kilka jeszcze takich kolesi, których polecę. Także dopiszę go po prostu do tej listy i będziecie się mieli w notkach.
What is Mayhem? Czyli Michael Bay Mayhem. O Kurosawie. Bardzo fajny, jeden z fajniejszych tych.
To słuchaj, jak o tym powiedzieliśmy, to może porzucę tych pozostałych.
Co?
Czy coś jeszcze mówimy o Furious 7?
A co ty chciałeś powiedzieć jeszcze?
Bo ktoś nam podlinkował, Anon jakiś podlinkował nam filmik Humans Need Not Apply o automatyzacji i jak to wchodzi w codzienne życie. I ja chciałbym zwrócić uwagę właśnie, że jest kilku youtuberów, którzy nagrywają takie filmy popularno-naukowe i właśnie, wiesz, czasami bardziej skoncentrowane na czymś, jak Every Frame Painting na edycji filmów, a czasem ogólne, czasami zahaczające o politykę, o naukę. I jest kilku takich youtuberów, którzy to robią w naprawdę zajebiście i ładnie na przykład wizualizują to, o czym mówią.
Tego Visos kojarzę, on tłumaczył parę rzeczy fajnie.
Tak, Visos jest fantastyczny, CGP Grey i Smarter Every Day. To są takie kanały, które ja oglądam regularnie, mam subskrypcję i wszystko, co wychodzi, praktycznie mi się bardzo podoba. I to jest bardzo fajne też do słuchania, nawet jak nie
Visos
możesz oglądać.
Visos wrzucił, kiedy skończą nam się imiona.
Tak. I koleś, wiesz, bierze to pod lupę i na przykład podobne pytanie dostał koleś z XKCD kiedyś. I on też o tym mówi. I
Jezus,
mówi, jakie było
z XKCD ja uwielbiam, jak on analizuje te rzeczy. Na przykład dostał pytanie, co by było, gdyby ktoś rzucił piłką z prędkością światła.
No.
albo z prędkością bliską prędkości światła, tak, i powiadał, jak super atomy, jak atomy się by rozbijały i wiesz, i kula, wielka kula ognia trafiłaby połkarza, bo byłyby małe reakcje jądrowe, no, kiedy cząsteczki powietrza są rozbijane przez drugą kulę. Fajne to byłby motyw.
No te kanały są naprawdę zajebiste i aż trochę, ja mam taką tendencję, że ja sobie odpalam i jeden za drugim konsumuję te filmiki i koniec końców nie zapamiętuję z żadnego z nich tak naprawdę prawie nic.
Nie, ale to nie o to chodzi. Jak potem, jak nie zapamiętujesz? Jak
no zapamiętam ogół.
Jak przyjdzie o tym temat, to będę przypomnieć ci się wszystko.
Przypomnę sobie i będę wiedział, gdzie tego szukać. Także generalnie ja polecam, bo to jest, to się przyjemnie ogląda. Jedyny minus jest taki, że jako, że jest to na YouTubie, to za bardzo nie ma opcji, żeby były do tego napisy po polsku. Także ja spróbuję się dowiedzieć, czy są jakieś polskie kanały, które robią coś takiego i mogę podać je na następnym podcaście na przykład.
To co, jeszcze w zeszłym, ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, jeszcze w zeszłym odcinku mówiliśmy o serialach nowych, które wyszły. Mm-hmm. Daredevilu i Agent Carter, jak gdzieś znalazłem. Tak. Chciałem tylko powiedzieć, że zrobiłem sobie rekonesans tego. Agent Carter w ogóle jest serial o... pamiętasz, jak Kapitan Ameryka miał dziewczynę?
Tak.
Ta, która została w przeszłości.
Tak, Betty...
Nie, Peggy Carter właśnie. Okay. I... Agent Carter jest serial o niej.
Spoko, a ta sama aktorka gra?
Ona jest szpiegiem takim i ona właśnie gra, ona gra w tym takich czasie, wiesz, rozpusty i swingu, nie?
Ale to jest ta sama aktorka nawet?
Tak, ta sama aktorka.
Ekstra.
I widziałem pół odcinka na razie, żeby zobaczyć, o co chodzi. Bardzo mi się podoba, w jakim klimacie jest nakręcone. Zobaczymy, co z tego pójdzie dalej. Role są fajnie nawet obsadzone, bo gra koleś z, jeden koleś z Dollhouse i jeden koleś z One Tree Hill, takiego dla nastolatek serialu. Więc to są aktorzy, którzy potrafią, pokazali, że potrafią coś tam zagrać, więc jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, nie?
A jak jest na razie? Ile widziałeś odcinków?
Pół. Tak sobie odpaliłem, tylko żeby zobaczyć, o co jest, nie? Bo potem odpaliłem Daredevila. Mhm. I już nie wróciłem do Agent Carter na razie.
Czyli wszedł ci Daredevil?
Wiesz co? Jest dziwny. Nie jest taki, że... Daredevil jest taki, że nie mogę się w niego wciągnąć, żeby siedzieć i oglądać tylko go. Ale te historie są tak ciężkie.
Ciężkie są.
Tak fajnie poprowadzone, że... Kurwa masz, ja ćwiczę przy tym, nie? Po prostu robię sobie pompki i tak dalej, zawsze leci w tle i jestem zadziwiony, że zrobili tak dobry serial, jeśli chodzi o taki gritty realizm w tak. superbohaterstwie. Daredevil nie ma żadnych supermocy. On jest po prostu kolesiem, który bardzo dobrze słyszy.
No coś w tym stylu.
I się tak w wielkim skrócie, nie? On ma te inne swoje zmysły. I on jest nauczony tego, czyli sam się uczył i zrobili najlepszego Daredevila, jakiego mogli. To znaczy, to nie jest Daredevil, który miał, jak w filmie, miał supermoce i w ogóle walczył ze złem i wiesz, był niesamowity. Tu jest koleś, który generalnie, dla niego każda walka jest wyzwaniem. Jest tak. Parę scen, gdzie on okłada bandziorów, ale generalnie zawsze dostaje gdzieś tam w pierdziel, nie?
No, nieważne, czy walczy z jednym, czy z 20, to zawsze będzie wyzwanie dla niego, nie?
Drugi odcinek jest praktycznie... Drugi odcinek, cały odcinek jest o tym, jak on leży pobity po poprzedniej swojej spotkaniu z jakimś bandziorem u dziewczyny na dziewczynie, która tam później mu pomaga na kanapie, nie?
Tak.
Ona jest pielęgniarką chyba. I też fajny pomysł, nie? W trzecim odcinku on bierze sprawę kolesia, który wie, że jest bandytą.
Tak.
Bo Daredevil jest prawnikiem. I pierwszy raz widziałem coś takiego, że jest... się zdziwiłem strasznie. Fajny pomysł na odcinek, że bierze sprawę i próbuje ją przegrać. Tak jakby, nie? Także bardzo ciekawe jest to. Serial jest bardzo fajny, nie? Wilson Fisk w ogóle jest świetnie zrobiony.
Właśnie,
zrobiony.
Chciałem zapytać, czy doszedłeś do Kingpina, bo mi się bardzo podoba.
Ja pierdolę. Tak dobry Kingpin.
No.
To jest lepszy Kingpin niż Wilson Fisk z serialu Spider-Man.
W ogóle zrobić czarnego charaktera, czarny charakter, który nie tylko ma motywację do tego, co robi, którą można zrozumieć, ale też ma takie ludzkie cechy.
Jezus, jaką on ma klasę w ogóle, jest taki... wiesz, to nie tylko, że to jest... To jest, no, trzeba zobaczyć po prostu, jak on jest zagrany. To jest koleś, który ma po prostu klasę. Mhm. A czasami wychodzi z niego coś, to faktycznie ten jego, ta ciemniejsza strona, ale jest to... Te postacie są dobrze, strasznie zagrane, nie?
Tak, i napisane, one są żywe. To czuć, bardzo że on dobrze. Ma słabości ludzkie na przykład, ta postać. No.
Nie, ale on jest tak, on jest bardzo dobrze postawiony, nie? Podoba mi się idea, że... Na przykład we Flashu, porównuję to z Flashem, bo Flasha widziałem niedawno, nie? Jest Barry, Flash i jest Barry Allen, nie? Barry Allen generalnie jest Flashem, dostaje od razu chuj, ma kupę przyjaciół, którzy są wiesz, oni wiedzą o jego sekrecie, nie? Oni tak, będą wspierają. Mu pomagać. Chuj, masz supermoce? Nie ma sprawy, tu jest moje laboratorium, możesz robić co chcesz.
Tutaj jest słuchawka, będziemy mówili ci dokładnie, gdzie są przestępcy.
Ej, tu jest wszystko, stary. Chcesz być podłączony z internetem? Nie ma sprawy. Możemy ci podłączyć internet do żył już dzisiaj. Światłowodem.
No jest to cokolwiek. Inna konwencja zupełnie, nie?
Stary, jest motyw... Generalnie odcinki we Flashu często wyglądają tak. O kurcze, ten koleś jest, nie wiem, rzuca kupą w ludzi. Barry, jest na to jedno rozwiązanie. Biegnij szybko, musisz biec szybciej niż kiedykolwiek. Albo to jest rozwiązanie. Jeśli jednak bieganie szybciej niż kiedykolwiek nie jest rozwiązaniem, to jego kumpel Cisco mówi mu, zrobiłem taką maszynę, która łapie kupę i rzuca ją z powrotem. I Barry Allen złabierze maszynę i używa ją przeciwko Łotrowi i to jest koniec odcinka. Tak ja upraszczam oczywiście, ale w wielkim skrócie on ma super laboratorium, które generalnie w trakcie, kiedy on jeszcze... On zanim wróci... On jest najszybszym człowiekiem na świecie, ale zanim zdąży dobiec do laboratorium, oni już wymyślili broń i opatentowali broń, która, wiesz... Nie dość, że wymyślili, to ją opatentowali i zrobili prototyp broni, która rozwala wszystkich tak. głównych złych, nie? On nie zdąży dobiec, zanim oni tej broni nie wymyślą. Także...
Wiesz, co jest...
To jest bardziej imponujące niż to, że on szybko biega.
Jest jedna rzecz w Daredevilu, która chyba właśnie go wyróżnia mocno. Gdybyś usunął ten pierwiastek superbohaterski, gdyby on nie chodził po nocach i nie walił ludzi po ryjach, to ten serial by nie stracił za dużo tak naprawdę. I to może być wada i to może być zaleta, bo te historie by się trzymały po prostu, gdyby on był na przykład samym prawnikiem.
Tych historii jest w ogóle niewiele.
Ale są dobre. I w sensie tak naprawdę historie, on odkrywa, nie?
Te historie, on odkrywa to właśnie, ale mi się podoba to, że on po każdej potyczce wychodzi, kurwa, obity. I no. To strasznie mocno czasami, nie? Także to nawet nie jest śmieszne, nie? Niektóre walki są z kolei przekolorowane. To znaczy, masz wrażenie, że koleś, który chce walczyć, w sensie, może on do tego dojdzie, nie? A na przykład gdybym ja byłbym takim vigilante i walczył z superłotrami, to bym zainwestował szybko w pistolet,
no, zwłaszcza, że
żeby
wiemy,
nie
że
być obity codziennie. Druga sprawa, być może nie wychodziłbym naprzeciwko ludzi, tylko starał się ich obezwładnić, albo jeżeli na przykład jestem Daredevilem i walczę z kolesiem, który jest ruskim zbirem, no. który ma nóż, to być może powinienem uciec.
Ale nie masz wrażenia, że to jest ten? Że to jest kwestia tego, że oni muszą mieć Daredevila, że to musi być Daredevil, dlatego są takie walki w ten, a nie inny sposób?
Znaczy, mi się podoba to, że on jest bokserem, więc to widać w jego walkach,
tak,
nie?
Tak, masz rację.
Więc to widać w jego walkach, że to są faktycznie boksy, nie? Ale nie chodzi mi o to, chodzi mi o fakt, że on powinien pomyśleć i powiedzieć, hej, ten koleś ma nóż, to nie jest najlepszy sposób, może z nim walczyć teraz. No. Być może powinienem... Jestem Daredevilem, urodziłem się w namiocie, wychowała mnie noc, nie?
No tak, tak.
Więc...
No, ale broni się ten serial, jest dobry.
Nie, jest super, ale fajnie by było, gdyby Daredevil... Ja chciałbym zobaczyć serial o koleściu, którym myśli, czyli na przykład... To byłby nudny serial bardzo, z drugiej strony. Ale na przykład on mówi, hej, ten koleś ma nóż, ucieknę na chwilę, zajdę go znowu od pleców, kiedy nie będzie się spodziewał. Przecież to nie jest tak, że on uciekł, że ten koleś gdzieś zniknie, nie? Mhm. On tu będzie, sprzedawał krak na rogu tej ulicy cały czas. Ale a druga sprawa, chciałem ci wrzucić newsa fajnego.
No.
Daredevil sprawił, że wpłynęło do Netflixa mnóstwo petycji, jakby, i pojawiły się audio descriptions, czyli dla niewidomych, którzy chcieliby oglądać Daredevila, pojawiły się opisy audio scen. Czyli tak jakby telewizja dla niewidomych.
O ja, szkoda, że nie mamy fragmentu jakiegoś. Czy masz gdzieś jakiegoś linka do tego?
Nie, może znam, może będzie tutaj. Być może w tym odcinku tego znajdziemy. Ale to chciałem tylko powiedzieć, że... kurwa Maciek, fajnie, że Daredevil akurat to wprowadził. W swoim show i jeszcze w paru innych wprowadzili to.
Spoko, nie, bardzo English fajnie.
W audio zaznaczają po prostu English Audio Description, nie?
Mhm.
Brzmi jak fajny pomysł.
Właśnie szukam...
A czekaj, jest artykuł, tutaj, ale... jest tutaj, czy jest tutaj...
Dobra, to możemy to na następny raz to zgrać.
Jest jedna rzecz w odcinku, która mnie zniszczyła.
Mhm.
Pamiętasz, film taki był, japońskie kino zemsty. Oldboy?
Tak.
No, była scena, gdzie on walczył w pokoju, w korytarzu z młotkiem.
Tak, tak.
Jest to w Daredevilu.
No jest taka scena w Daredevilu.
Jest taka długa scena walki, tak zajebista.
Bez cięć, tak.
Ja! Najlepsza. Uwielbiam to. Kamera i tam to jest... I to jest to, co chciałbym oglądać. Tam się kamera nie rusza faktycznie w ogóle. Raz przechodzi na drugą stronę korytarza. Jest idealnie zagrane, kiedy ludzie wpadają do pokoju i nie widać, co się dzieje, i kiedy wylatują z nich.
Tak, no jest to świetny kawał choreografii, także respekt. I no generalnie respekt za serial. Jest naprawdę dobry. Jest, ale jeszcze
stary, szczerze, nie spodziewałem się tego.
Że będzie tak dobry?
Tak, nie spodziewałem się, że coś takiego miłego powstanie.
No to wiesz, no zajebiście, zwłaszcza, że ty jesteś fanem Daredevila, ja nigdy nie byłem, bo ja za dużo go nie czytałem.
Ja się pojarałem już, jak ja zobaczyłem, że on jest bokserem. Mhm. W pierwszym odcinku, jak widzisz, że on tam walczy i mówisz, kurwa, zrobili taki research, nie? Że to nie jest koleś, który robi salta i tak dalej, to jest koleś, który się boksuje.
Mhm.
Więc on, widzisz, jak się z kimś walczy, to obija mu najpierw żebra, nie? Czy coś takiego, żeby go osłabić. To jest fajne. Super. Po prostu miodzio. Ale teraz chciałem się dowiedzieć innej rzeczy od ciebie.
Tak.
Bo wracamy do filmów.
Mhm. Voices.
Widziałeś coś, co ci poleciłem.
Tak, widziałem Voices, bo opis...
Mówimy, że spoiler i gadamy w pełni?
No
zostawmy na koniec może Voices, a jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć tylko. Jest trailer Fantastycznej Czwórki.
Tak, jest.
Który nowy, który wyszedł i wygląda strasznie dziwnie. Generalnie wygląda, jakby przeszli się w Kalifornii po ulicy i powiedzieli, hej, chcesz grać w Fantastycznej Czwórce? Nie ma sprawy. Więc są aktorzy, których nigdy nie widziałeś. Jest kontrowersyjny Human Torch czarny.
Tak, zwłaszcza, że jest bratem swojej białej siostry, nie?
Tak? Znaczy w kanonie tak, ale jest w filmie też?
No nie wiem, czy jest w filmie, zobaczymy, czy będzie w filmie, ale wiesz, teoretycznie można to rozwiązać jakąś adopcją czy coś takiego, ale wciąż jest to trochę dziwne.
To wygląda słabo, ale zobaczymy.
No ja szczerze mówiąc, jak zobaczyłem ten zwiastun, bo ty mi go wysłałeś, to ja przez pierwszą połowę za bardzo nie wiedziałem, czego to jest zwiastun. I może to jest dobrze, bo próbują czegoś do wszystkiego podejść inaczej, a może
mi się
to
podoba,
nie jest
że są, mi się podoba dosyć, że są inni bohaterowie troszkę, że są tacy nowi ludzie. Ja bardzo podoba, na przykład bardzo lubiłem Andy Garfielda jako Spidermana, bo dla mnie ten koleś był nikim. W sensie był dla mnie taką niewiadomą.
No, działał po prostu.
Trafili tak z rolą, no. Ale to też przez Emma Stone, nie?
Wiesz, więc... no, zobaczmy, co jeszcze wyjdzie o Fantastycznej Czwórce, zobaczmy sam film.
Ja tylko ładuję hype'a, bo jestem ciekawy.
Ładuj. dobra, to wiesz co, to możemy faktycznie przejść do Voices chyba.
I teraz chcielibyśmy pogadać o Voices, ale... kurde, być może, jeśli nie widzieliście, jeśli wam to nie przeszkadza, słuchajcie, a ja chciałbym zaznaczyć, że będą chyba spoilery, co? Bo ciężko jest gadać o tym filmie bez spoilerów.
Tak, i jeśli ktoś chce zobaczyć ten film, to wydaje mi się, że nie powinien... Nie, możecie zobaczyć spokojnie zwiastun, bo zwiastun
nie oglądajcie zwiastunu do tego filmu, oglądnijcie film po prostu. Jak zaczniecie oglądać film, to nie będziecie mogli przestać, bo jest dobry.
Więc
w wielkim skrócie, zobaczcie film i wróćcie do tego fragmentu podcastu.
Tak, to jest, ta część to jest spoiler cast do Voices. To jest film, w którym główną rolę gra Ryan Reynolds, którego znacie z Deadpoola i paru innych miejsc.
Znacie go z filmu, który jeszcze nie wyszedł, brawo.
Nie, on był Deadpoolem w Wolverine też. No generalnie...
A,
On jest takim kolesiem, który wygląda trochę jak z komedii romantycznych, ale jest... No my go z Mateuszem lubimy, w sumie nie wiem za co do końca.
On jest dobrym aktorem.
No jest takim... Dobrze, w niektórych filmach gra niesamowicie i w tym filmie było tak.
Ja widziałem jeszcze jeden film z nim i te filmy...
The
i
nawet jeśli... To był... Czekaj, przypominam sobie, bo był z nim taki dziwny film straszny.
Zaraz, czekaj, o muszę zobaczyć. Ludziach.
Nie, o, to był The Nines. To było coś takiego, że miał kilka historii, które łączyły się potem w jedną tak
zwaną. Też Chaos Theory, gdzie to jest taka półkomedia. Ściągnąłem tak dla ten. I film jest słaby na razie przynajmniej, bo oglądałem z pół, ale on gra dobrze, nie? Mhm. On jest dobrym aktorem, ma coś w sobie takiego. No ej, to co zrobił Voices z rolą swoją, to jest mistrzostwo świata. On zrobił kolesia, którego da się lubić po prostu w tym filmie.
No, a gra psychopatę.
Psychopatę, który jest uroczy. Mhm.
W ogóle to trzeba powiedzieć, wiesz, pierwsze wrażenie, nie? Bo oglądam ja, ogląda Asia, którą znasz z Romo, Monika i...
A, z małą Asią oglądaliście.
Tak, i jeszcze jedna koleżanka
ona
Moniki.
Ona jest filmomaniaczką. Ona jest filmomaniaczką, ma Asia, więc jestem ciekaw, co ona myślała o tym.
Czemu mała? Ja jej też poleciałem.
Ale to jest jeszcze duża Asia.
Słuchaj, ona w ogóle oglądała ten film wcześniej, bo ty jej poleciłeś i przyszła do nas i my chcemy oglądać. Ona mówi, że ona zobaczy drugi raz, bo jest super.
Tak, bo jest zajebisty.
I śmieszny. I w sumie jest śmieszny ten film. Generalnie film pokazuje ci wprowadzać się do takiego super ładnego świata, super ładne mieszkanie, koleś.
Wszystko jest cukierkowe.
Super zajebiście cukierkowe.
W pracy on ma... takie podnośniki, forklifty, nie? Wózki widłowe, które są różowo-cukierkowe.
Tak.
Wszystko wygląda po prostu jak z paczki. Wszystko wygląda jak paczka czekoladek, nie?
Tak. A dosyć szybko wprowadzona jest pani psycholog i wiesz, że coś było nie tak, nie? Że on jest po jakichś przejściach.
Tak, domyślasz się, że jest coś nie tak i on sam zachowuje, on wszyscy w pracy go traktują jako takiego troszkę dziwaka. Nie wiem chyba może do końca, jaka jest jego historia, ale tak się traktują go dziwnie.
Ale on jest taki zajebiście miły dla wszystkich.
On jest taki miły, wiesz, rozumiem, taki...
Ale wychodzi dziwny.
Gets out of his way to be nice. Tak. Czyli tak, wiesz, robi dużo dziwnych rzeczy, żeby być miłym, nie?
Tak, ale jednocześnie jest taki, jak jest taki dłuższy kontakt, albo on coś musi załatwić z jakąś osobą, to widać, że coś jest nie w porządku z nim, nie?
Dokładnie, a on ma też taki uro, ale on też ma taki, ty nie jesteś pewien, czy to jest to, że on jest, coś jest z nim nie tak, czy być może jest taki niepewny siebie, no bo jest pokazane w filmie, że on nie ma za dużo przyjaciół, nie? Że jest taki bardziej spotny i być taki uro, jak w review, który czytałem, mówię, że Ryan Reynolds ma w tym filmie urok kolesia, który mógłby użyć trochę więcej przyjaciół.
No, coś w tym stylu. I generalnie ten film zaczyna od czasu do czasu rzucać ci takie bardzo, najczęściej bardzo krótkie sceny, które pokazują prawdziwy świat, że tak powiem.
Jezus Maria, ta... Przede wszystkim, jeżeli jesteśmy już w spoilerach, no to możemy powiedzieć, że jest motyw, w którym... I ja wierzę, że film jest o psychopacie, nie? No, gdzieś tam przeczytałeś, ciężko jest umyknąć tego. I to trzyma cię dosyć długo.
Mateusz, chyba siadasz na tym, albo przestajesz mówić.
Nie, tylko tak się ktoś mi pisze, muszę zamknąć ten, wiesz, bo ciągle słyszę pikanie.
No nie, ale nie chcemy w sumie streszczać tego filmu, nie? Chcemy pogadać o nim trochę.
Nie, ale ta scena, w której on pokazał, jest zobaczony rzeczywisty świat, sprawiła jedną rzecz. Że przez to, że pokazali mi taki glimpse do rzeczywistego świata, to nie mogłem już przestać widzieć rzeczywistego świata.
I wymyślałeś, jak może wyglądać coś naprawdę, nie? Na przykład ta
Dokładnie.
Fabryka albo ludzie. Ale jedna rzecz, którą oni osiągnęli, która jest niesamowita dosyć, my naprawdę nie chcieliśmy widzieć tego świata. My marzyliśmy o tym, żeby on spuścił te tabletki w tym i już więcej nie brał tych tabletek do samego końca filmu, nie? Bo ten film był zajebiście śmieszną i sympatyczną czarną komedią, a jednocześnie nie był.
Tak, to było... Znalazł. Jak mi... Ktoś się mnie pytał właśnie, a co to za film? To jest komedia czy coś? I mówię, nie wiem. I don't know.
To jest, no to jest czarna komedia, ale też, no właśnie nie jest, ale ciężko mi powiedzieć, czym jest ten drugi film.
czym jest ten drugi film.
On przepięknie pokazuje, w sensie wiesz, pokazuje w jaki sposób może widzieć świat osoba, która jest posrana i jak bardzo możesz
jeszcze
sobie uzasadnić lepiej, mordowanie ludzi.
Jeszcze
nie?
Gorzej, on przepięknie pokazuje, jak ciężko jest przestać widzieć, bo jeśli, jak przestać jest, jak ciężko jest wyjść z tego świata.
No, bo to do czego wychodzisz, to
jeśli żyjesz w cukierkowym świecie przez cały czas i przestajesz, wiesz, w ogóle wszelkie takie tego, wszelkiego typu uzależnienia, czy to od brania pigułek jakichś ciekawych, czy od niebrania ciekawych pigułek, mm-hmm. to wszelkiego typu uzależnienia do tego będą się sprowadzać, że żyjesz w jakimś cukierkowym świecie i wyjście z tego świata nie jest takie ciekawe.
Nie,
nagle
jest,
się okazuje, że jest straszny. Że czeka na ciebie dużo obowiązków, być jakiś tam...
No na przykład do więzienia.
Nie, no ale na przykład cały ten jego dom w jakichś kupach czy tak dalej.
Tak,
nie?
Taki zaniedbany i przemywany.
Zaniedbany, bo...
I pudełka wszędzie.
To Jezus Maria, ciekawe. No i końcowa piosenka, nie?
Końcowa piosenka? Czekaj, bo teraz
nie oglądaliście końcowej piosenki?
A, czekaj, Jezus Maria, dlaczego mi to z głowy wyleciało kompletnie?
Najlepszy, ja
tam
tą
jest
piosenkę
ten teledysk
słuchałem
na
przez...
koniec, kurde.
Tak, ja tą piosenkę przez dni szukałem.
Ale ona, to było tak dziwne, ale wiesz co, jedna rzecz o tym filmie, on był super zrobiony i on miał pomysł, to jest jedno, ale był wykonany fantastycznie. Tam było wszystko dopięte na ostatni guzik. Ten pokój był idealny jego. To miejsce, gdzie on mieszkał, było idealne. Ta praca była perfekcyjnie po prostu
Jezus,
dobrana.
To było super zrobione właśnie.
Także on był mistrzowsko wykonany. To jest film, który zasługuje naprawdę na zobaczenie.
Mi się... Nie wiem, no po prostu... To był film, który ja oglądałem po pracowałem program od tej rano na takim haju, stwierdzając, że jestem tak nawalony kolą, czy czymś takim, że nie zasnę w ciągu najbliższych 2 godzin. Odpaliłem sobie ten film, nie? I tak odpaliłem go, żeby zobaczyć, o co chodzi. Bo szukałem jakiejś takiej lightowej komedii. Mm-hmm. I ten film mnie zrył psychę. Tak się zdziwiłem.
No nie dziwię się.
Tak się zdziwiłem, co oglądał. I im bardziej oglądałem, tym bardziej mówię, kurczę, nie mogę przestać oglądać, bo nie wiem, co się dzieje.
No zajebiście, stary. No naprawdę... No dzięki za ten film. Bardzo, bardzo mi się to podobało.
Jezus, taka perełka, nie spodziewałbyś się.
No.
Taka perły przed wieprze, nie?
Trochę tak.
W sensie, wiesz, w dobie takich małż czy coś takiego, jedną otwierasz i w środku czekasz, patrzysz i w środku jest perełka. To jest takie miłe.
No polecam. Znaczy, no wiesz, jeśli ktoś nas słucha, to mam nadzieję, że widział, a jeśli nie widzieliście, to i słuchaliście,
nie powiedzieliśmy
no,
aż
trudno.
Tak dużo też.
Zobaczcie, bo tam jest naprawdę dużo bohaterów i bohaterów, którzy mają dużo wnoszą do filmu, nie? Nie powiedzieliśmy o nikim poza nim tak naprawdę. No polecamy, naprawdę polecamy, z całego serca, świetny film.
Wszystkie kreacje postaci są fajne bardzo, bo one się sprawdzają na wielu płaszczyznach.
W sensie jakim?
No bo masz Annę Kendrick, która sama w sobie jest taką definicją cukierka.
No trochę tak.
A później przychodzi to taka rzeczywista, nie? I mówisz, jak już zdajesz sobie sprawę, że nie jesteś w stanie wrócić w pewnym momencie.
No, tak, tak. Dzieją się rzeczy, po których nie ma odwrotu. Abyś Jezus. Chciał, bo byś tak chciał. Żeby można było.
I on sobie z tym radzi.
No on,
zobacz,
on
jego,
w głowie,
jego
tak.
Jego głowa sobie z tym radzi.
No oczywiście, że tak, ma odpowiedź na wszystko.
On w głowie,
haha. No, naprawdę, całego serca, nie ma co dodawać.
Misiek, tak zbliżamy się do końca, nie?
Tak, mam 2 ogłoszenia. Po pierwsze, Swing, który ukazuje się raz w miesiącu, nowy odcinek był w zeszłym tygodniu, także polecam na swingpodcast.blogspot.com. A także komiksofon. Jeśli słuchacie
słuchałem
tego...
Słuchałem jeden, fajnie wam idzie. Bardzo mi się podoba Jamniczy Foxtrot.
No. To jest ten. We Swingu zawsze pisaliśmy te takie krótkie scenki, które były na początku, także w sumie też jest to sympatyczna sprawa.
Tak, ale czysta abstrakcja tych scen mi się
podoba. A który
podoba.
Słuchałeś? Słuchałeś tego ostatniego?
I tego nowego sam początek, bo no. Byłem ciekawy, czy jest ten. Później wychodziłem, ale bardzo mi się podoba właśnie ten motyw.
Cieszę się.
A pierwszy przesłuchałem cały.
Spoko.
I też mi się podobało właśnie to, co ta forma.
No, także polecam. Myślę, że nie wiem, czy do końca, jeśli ktoś lubi Inside Baseball, to koniecznie się ich podejdzie, bo to jest jednak inny klimat, ale wiesz, ale warto sprawdzić.
Znaczy, wygadacie bardziej o popkulturze na poważnie.
Tak, bez jaj.
Czyli... Full serious business. Popkultury is serious business.
Tak jest. No nie jest to komediowy podcast, bo wiesz, jako priorytetowo. Także przede wszystkim
Harry Potter is serious business.
Słuchaj, drugie ogłoszenie, komiksofon. Jeśli słuchacie tego w środę lub w czwartek, 22 albo 23 kwietnia, to 23 wieczorem we Wrocławiu, w Sanatorium Kultury na Rynku, odbędzie się komiksofon. Kolejna edycja. Łukasz Kowalczuk będzie jednym z gości, a drugim gościem będzie, czekaj, żebym nie skłamał.
Człowiek. Będzie miał dwie ręce.
Tak, no jest to...
Dwuręki mężczyzna.
Jest to bardzo duże prawdopodobieństwo. Marcin Surma, tak zwany Ksulm. On jest w ogóle tym art directorem przy tej grze, która się na Kickstarterze Polska sfinansowała. Ta taki FPS, gdzie czas się rusza, kiedy ty się ruszasz. Jak to się nazywało?
O Jezus. Nie, Red Block 7, nie wiem.
Nie, czekaj. Ja miał taką nazwę. Super Hot.
Super Hot.
Tak, i on dołączył do zespołu jako ten, jako art director, także stąd go możecie znać. Także zapraszam, bo to jest bardzo fajna kameralna impreza, na której można się napić piwo z komiksiarzami. I tyle ode mnie.
Tyle. Co ja chciałem powiedzieć jeszcze? Za tydzień mnie nie będzie, bo Romo.
Romo, a ty jedziesz tam na jeden tydzień, na więcej tygodni?
Zobaczę. Pewnie zobaczę na miejscu, jak to wyjdzie. Nastawiam się na jeden tydzień.
Kumam. No ja te później też wyjeżdżam, ja wyjeżdżam na majówkę, także do 5, 6 mnie nie będzie, więc nie wiem też, czy tydzień później zrobimy audycję, także zobaczymy
A,
pewnie
5,
jak
6.
Wyjdzie. Zobaczymy, jak wyjdzie.
Tak, bo my się tak mijamy, nie? Że ja nie jechałem na te żagle, dlatego, że się to tak jakoś nachodziło na siebie to wszystko.
Tak.
Ja zobaczę, jak to wyjdzie. Jeśli uda mi się zastępstwo załatwić, to też bym został dalej. Nie będziemy... No zróbmy sobie chwilę przerwy też.
Tak, no kiedy będziemy już we Wrocławiu i będziemy po majówkowych wyjazdach, to po prostu nagrywamy.
Tak, przygotujemy jakieś fajne rzeczy. No. A poza tym, kurwa, zamiast oglądać odcinek, oglądnijcie sobie Voices.
Zobaczcie Voices, dokładnie. To wam, wiesz, jak dwa odcinki, 2 godziny. Nie, czekaj, jeden odcinek, kurwa. Co jeszcze? Adresy. ibpodcast.blogspot.com albo na Facebooku Inside Baseball, na YouTubie też Inside Baseball. Jesteśmy wszędzie, gdzie możecie nas tylko chcieć znaleźć. Bardzo się cieszymy, że zwiększyła nam się ostatnio oglądalność, nie wiemy z jakiego powodu. Jeśli ktoś z was repostuje, czy mówi znajomym o nas, to bardzo jesteśmy wdzięczni. Jeśli tego nie robicie, a znacie kogoś, kto ma zjebane poczucie humoru, to generalnie bardzo nam pomożecie, jeśli zrepostujecie jakiś odcinek na Facebooku, czy wrzucicie na Twitter, czy powiecie komuś, że jest coś takiego jak Inside Baseball. To bardzo nam pomoże, nie?
To jest fajne, no. Poza tym ja chcę sprawdzić też, jak wygląda na liczbach. Chciałbym sprawdzić, jak wygląda rozprzestrzenianie się i wzrost popularności tego.
Ale nie chcę się tego spisywać. Tak, bo jest tak dużo.
To obchodzi. Mnie to obchodzi.
Zobaczymy, będziemy negocjować. Dam ci swój login do archive.org.
No chyba tak. To ja zrobię skrypt, który to będzie analizował.
To też jest dobry pomysł.
Jak mi dasz login, to ja zrobię skrypt, który sam się będzie logował i to analizował.
Widzisz, jak dobrze, że jesteś programistą. A ja zrobię ładne logo. Dobra, co jeszcze z adresów? Moja strona konradokoński.com, znajdziecie tam komiksy. Mateusza znajdziecie na Facebooku jako Latawki Wrocław. Mnie jako Konrad Koko Okoński. Jeśli jesteście zainteresowani wyjazdem na Romo, nie wiem, czy można się jeszcze zapisać, to romomegatrip.pl.
Są jeszcze, znaczy na pierwszy turnus pewnie już nie, ale są 3 turnusy. Pierwszy zaczyna się w tą sobotę 25 i następny turnus jest 2 i 9. Każdy wyjazd jest na tydzień, nie? I jeśli mnie nie będzie, to będą inni ludzie, którzy nauczą was tego bez problemu. Wyjazd szykuje się niesamowity i będzie naprawdę fajnie. Za śmieszne pieniądze, bo generalnie wychodzi to taka szybka prywata, nie? Zwłaszcza, że kurwa, kto nas będzie słuchał o tym w ogóle.
Według statystyk ostatnich ponad 1000 osób możliwe.
To w każdym razie wyjazd na Romo to jest około 200 zł, tak transparentnie. 200 zł to jest taka opłata organizacyjna dla plus ubezpieczenia i tak dalej. 450 miejsce w domku i to jest koniec, czyli to jest 650 zł. Teraz dalej dodatkowe koszty ewentualnie to jest dojazd, który trzeba by liczyć we własnym zakresie. Zwykle jest tak, że jedzie zawsze parę samochodów i się miejsce w samochodzie to jest około stówki na stówki do 150 na głowę kosztuje coś takiego, nie? Ze zrzuta na benzynę zwykle.
No.
Pewnie nawet mniej, zależy, jeżeli macie auto w gazie, czy coś takiego, jeżeli będzie auto w gazie, czy coś takiego, nie? I dodatkowo, czyli generalnie w okolicach 850 zł można się zamknąć, jeżeli ma się swój sprzęt. Jeżeli chce się uczyć, to szkolenie kosztuje 600 zł, czyli stówka za dzień. Przypominam, że na Helu godzina kitesurfingu kosztuje 100 zł za godzinę do 150 za godzinę. Więc myślę, że to nie jest zła opcja, żeby za 1400 zł pojechać sobie do Danii, gdzie jest apartamenty, sauna, basen.
No, no naprawdę fajna akcja.
Fajna opcja. Także szykuje się naprawdę fajny wyjazd i będzie naprawdę dobrze.
No, polecamy. I to będzie to wszystko chyba dzisiaj.
Kurde, ale miałem dobry dzień dzisiaj namiotkowy w ogóle.
Dobrze się latał.
Kurwa mać, stary. 2 dni takiego moc takiej turbopetardy, jak było, to nie znam. Chłopaki mówili, że wrzucili foty właśnie z tego na fejsa i mówią, że Mateusz musi zgłaszać loty w Mirosławicach na lotnisku przed wejściem na wodę.
Dobra, ziom. Do widzenia wszystkim słuchaczom. Nie wiem, gdzie jestem. Jestem dziś tak zmęczony.
Nie wiem, co robię.
Na razie.
Yo!